Nasze pierwsze dzisiejsze zebranie to wykład. A więc rozważymy pewne rzeczy ze Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili wspólnie nad pewną zaletą, łaską charakteru, jaką jest mądrość. Na pewno każdy z nas chciałby być mądry. Zatem dobrze byłoby przeanalizować, czym jest ta mądrość, jakie są jej składniki, tak żebyśmy mogli zauważyć, w jaki sposób tą mądrość możemy pozyskiwać i jak możemy ją wykorzystywać w naszym codziennym życiu. Gdzie możemy znaleźć definicję mądrości? Jest w Biblii. W bardzo krótkich słowach, znanym bardzo dobrze wszystkim wersecie 2 Piotra 1,5 o tak zwanym przydawaniu. Gdy Piotr zachęca braci, chrześcijan do tego, żeby rozwijali się w charakterze, to zaczyna swoją zachętę od stwierdzenia, żeby dołożyć wszelkich starań i stary przykład mówi przydać, żeby przydać do wiary pewne kolejne rzeczy. Nowy przykład mówi o uzupełnianiu wiary. Obydwa słowa są bardzo dobre, prawda? Przydawanie do naszej wiary czegoś, to znaczy, że wiara jest i do tej wiary przydajemy, lub uzupełniamy naszą wiarę pewnymi rzeczami. A więc dołóżcie wszelkich starań i przydajcie albo uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością i tak dalej. Dalej już nie będę czytał, bo dalej nie ma mądrości. Mądrość jest na samym początku tego przydawania. Trzy pierwsze elementy tego wersetu, czyli wiara, cnota i poznanie, albo umiejętność w przekładzie gdańskim, to są elementy mądrości. Tutaj mamy całą jej definicję. Składa się z trzech elementów. Wiary, cnoty oraz umiejętności. Albo poznania, albo inaczej wiedzy. Najbardziej ciekawa jest pewnie cnota. Co to jest tą cnotą, która tutaj jest podana, prawda? No bo dodać do... Czy w znaczeniu takim jak w języku polskim cnota znaczy zupełnie coś innego niż tutaj w biblijnym. To słowo cnota pochodzi z greckiego arete i ono ma bardzo szerokie znaczenie. Jeżeli byśmy spojrzeli na znaczenie słowa arete, tutaj oddanego jako cnota, to oznacza się, to okazuje się, że arete to jest jakakolwiek zaleta umysłowa, wybitny dar, wybitna cecha. Wobec tego pod tym greckim słowem arete możemy rozumieć właściwie wszystko. Bo skoro to ma być jakakolwiek zaleta umysłowa, jakikolwiek wybitny dar, jakakolwiek wybitna cecha, no to w takim razie cokolwiek, co komu się wydaje za wybitne, to można pod tą aretę rozumieć. Angielska Biblia w tym miejscu podaje, żeby nie dodawać cnoty, tylko żeby dodać odwagę albo hard ducha. Tak to tam oni sobie przetłumaczyli to aretę, bo greckie arete mają zarówno ci, którzy tłumaczą Biblię na polski, jak i ci, którzy tłumaczą Biblię na angielski. I angielscy tłumacze doszli do wniosku, że to greckie arete należy tłumaczyć jako odwaga i hard ducha, czyli oni mają, a do wiary waszej dodajcie odwagę, hard ducha, a do tego hardu ducha, do tej odwagi umiejętność albo wiedza, albo poznanie. My uważamy, że pod tą cnotą najlepiej rozumieć nadzieję. Skąd taki dowód? Nadzieja jest także z pewnością za wybitnym darem, wybitną cechą, którą warto posiadać, a powodem, dla którego bracia słudzy uważają, że pod tym greckim arete należy rozumieć nadzieję, jest 1 Koryntów 13,13. Gdybyśmy my tam zajrzeli do 1 Koryntów 13,13, to zobaczymy, przeczytamy tam takie słowo. A teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. W ten sposób Paweł kończy swój hymn o miłości. Prawda? On tam zachwala miłość, mówi, jakże ona jest wielka, potem mówi o darach Ducha Świętego, które były, ale miały przeminąć, a owoce Ducha Świętego miały pozostać na wieki. I kończy ten rozdział. A teraz powstaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, a z nich największa jest miłość. Jeżeli on na koniec mówi, że trzy rzeczy zostają, wiara, nadzieja, miłość, a z tych trzech największa jest miłość, to co można powiedzieć o dwóch pozostałych, o wierze i nadziei, że też są bardzo ważne, bardzo wielkie. Bo skoro on wymienił tylko trzy rzeczy, które pozostają, a wśród tych trzech rzeczy jeszcze miłość dał jako największą, najważniejszą, to znaczy, że te są troszeczkę mniej ważne od miłości, no ale są bardzo, bardzo ważne, bo właśnie razem z miłością zaliczają się do tej trójki największych rzeczy, które pozostają. Pojawia się zatem pytanie, skoro Paweł tutaj mówi o wierze, nadziei i miłości jako trzech największych cechach, zaletach, które należy rozwijać i które ostatecznie stanowią o zwycięstwie chrześcijanina, to czy potem Piotr, który pisze o tym przydawaniu, w ogóle nadziei nie umieściłby na liście? Bo Piotr mówi o wierze, od tego zaczyna. Piotr mówi o miłości, na końcu wspomina także miłość, tu jest w swoim przerywaniu, a nadziei nie ma miejsca. I teraz tak, Paweł, gdy miał podać trzy najważniejsze cechy, zalety charakteru, to znalazł w tej trójce miejsce dla nadziei, a Piotr, który aż siedem podał w sumie, tak, cech charakteru, nie znalazł miejsca dla nadziei. Uważa, że nadzieja jest gdzieś może ósma, dziewiąta, albo jeszcze tam któraś. Wiadomo, że tak być nie może. Jeżeli nadzieja mieści się w trzech najważniejszych zaletach, które Paweł umieszcza, to znaczy, że Piotr też znalazł dla nadziei miejsce w swoich aż siedmiu zaletach, o których on tam mówi. Wobec tego na pewno pod aretę, pod greckim aretę, Piotr musiał mieć nadzieję, ponieważ jak mówiłem, aretę to dowolna umysłowa zaleta, wybitny dar, wybitna cecha. A nadzieja na pewno jest wybitną cechą, bo nadzieję, jeżeli ktoś posiada nadzieję, to może bardzo wiele zdziałać. Widzicie, niektórzy w języku takim naszym polskim mówi się co o nadziei? Że nadzieja umiera ostatnia. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek potrafi nie poddawać się do końca. Że jak dopiero straci nadzieję, to traci już wszystko, no bo jak straci nadzieję, to nie będzie ani oczekiwał, że coś się zmieni, a tym bardziej nie będzie działał w tym kierunku, żeby coś zmienić. Dlatego też ludzie, którzy mają nadzieję, mogą bardzo często coś zyskać, bo będą do ostatniego momentu walczyli, próbowali, podtrzymywali kogoś czy siebie, że może coś się zmieni. I tak mogą dzięki tejże nadziei rzeczywiście doczekać lepszych czasów i jakiegoś rozwiązania. A jak człowiek straci nadzieję, to tylko siądzie i czeka na śmierć. Także nadzieja z pewnością jest bardzo ważną i no, Piotr ukrył ją pod greckim aretę. Zatem wyjaśniliśmy już tą cnotę. Przydajcie do wiary waszej cnotę, już teraz rozumiemy nadzieję, że tutaj należy rozumieć nadzieję, a do cnoty, czyli do nadziei, jako kolejne przydanie, to umiejętność, czyli poznanie albo wiedzę. Tu o też słowo na temat tego poznania wiedzy, bo każdy, kto zna charakter człowieka albo naszą literaturę, Tata Johnsona na temat charakteru, to wie, że nie ma takiej zalety łaski charakteru, która nazywałaby się wiedza, albo poznanie, albo umiejętność. I nie jest to łaska charakteru, nie jest to zaleta. Nie może tego rozwijać w charakterze. Jest to osiągnięcie umysłowe, zdobycz umysłowa. Bierzemy książkę, oglądamy jakiś program w telewizji, słuchamy czyjejś wypowiedzi, albo przyglądamy się życiu i uczymy się z różnych źródeł, prawda? Zdobywamy tą wiedzę. I do naszego umysłu pewne fakty wchodzą, dzięki tym faktom zdobywamy wiedzę, umiejętność, poznanie i potem możemy je wykorzystywać w pracy, dla przyjemności, dla hobby, prawda? I ona z pewnością jest elementem mądrości, ta wiedza, to poznanie, ta umiejętność, ale z pewnością nie jest zaletą charakteru, nie jest to część charakteru. Czyli mamy ciekawą sytuację, że pewna zaleta charakteru wymaga jako swego składnika czegoś, co nie jest zaletą charakteru, co jest zdobyczą umysłową i każdy może do swego umysłu tą informację, tą wiedzę, poznanie wprowadzić i jak wprowadzi, to będzie je miał. I może, jeżeli do tej wiedzy, umiejętności doda wiarę i nadzieję, to w sumie te trzy stworzą w nim mądrość. Bo te trzy elementy stanowią mądrość. Definicja mądrości, jaką Brad Johnson podaje, to taktowne i ufne używanie prawdy, wiedzy, w nadziei uzyskania dobrych rezultatów. Taktowne i ufne używanie prawdy, wiedzy, w nadziei uzyskania dobrych rezultatów. Widzimy, że w tej definicji mądrości są te wszystkie trzy elementy. Taktowne i ufne używanie, prawda? To taktowne to akurat nie, ale ufne, czyli pełne wiary. Ja muszę wierzyć, że w sens stosowania danej wiedzy w danym przypadku. Bo jeżeli nie wierzę w stosowanie danej wiedzy w danym przypadku, no to na pewno jej nie użyję. Więc jest to taktowne i ufne używanie prawdy wiedzy w nadziei na dobre rezultaty, w nadziei uzyskania dobrych rezultatów. I tu jest miejsce dla nadziei. Czyli żeby być mądrym, muszę mieć najpierw wiedzę na dany temat, następnie muszę mieć wiarę w tą wiedzę i nadzieję, że przy pomocy tejże wiedzy mogę uzyskać pożądane, dobre rezultaty. Wszystkie muszą być obecne i wzajemnie ze sobą zharmonizowane. Brak nawet jednego składnika, nawet gdyby to był częściowy brak tego składnika, niweczy całą mądrość. Nie mamy mądrości wtedy. Dlaczego? No chyba logiczne. Bo właściwa wiedza, albo prawda, możemy powiedzieć, to wiedza, prawda, jest niezbędna do danej sytuacji jako podstawa mądrości. To jest rzecz najważniejsza. Bez wiedzy na dany temat nikt nie będzie mądry. Dlatego też ważną rzeczą jest, żebyśmy my i Biblia do tego zachęca, poznawali prawdę, poznawali plan Boga, Jego wolę, mieli wiedzę na temat tego, co Bóg chce, do czego zmierza, czego oczekuje od nas, jakie są jego zamierzenia wobec ludzkości jako całości, bo to jest podstawowy element mądrości. Nikt nie będzie mądry, jak nie będzie miał wiedzy. Wyobraźmy sobie jakiegokolwiek mechanika samochodowego, który miałby wykonywać swój fach, naprawianie samochodu, gdyby nie miał wiedzy na temat budowy samochodu i zależności między różnymi częściami, prawda? To teraz jego wiara i jego nadzieja, ile by jej nie miał, nic mu nie da. Ja na przykład nie znam się na samochodach i naprawianiu i nawet gdybym z wielką wiarą i nadzieją podszedł, że naprawię samochód w coś w silniku, to, no to co mi to da? Na pewno nie mam szans. Przypadkowo nie trafię na właściwe miejsce, przypadkowo nie usunę uszkodzonego elementu i przypadkowo nie znajdę właściwego elementu do zastąpienia tego, który jest uszkodzony. Zatem wiedza, prawda na dany temat, to jest najważniejszy element i od tego wychodzi mądrość. Potem, jak mam już tą wiedzę na dany temat, na przykład wiem, jak naprawić samochód, albo wiem, jak nauczyć kogoś angielskiego, to muszę mieć wiarę, tak, w tą prawdę, żeby ją wierzyć, że to jest prawda na dany temat. Bo jak nie będę wierzył, że to, co się dowiedziałem, jest prawdą w danym przypadku, to jej nie użyję. Nawet jeżeli ja wiem, że samochody się naprawia kluczem, odgęta się śrubki i tak dalej, trzeba to wsadzić, tu włożyć tam jakiś świt i tak dalej, no ale jeżeli ja nie będę wierzył, że to jest ta właściwa wiedza na dany temat, no to mówię, no tak, ja wiem pewne rzeczy, ale ja nie wierzę, że one się nadają do tego przypadku, więc ja nigdy nie użyję tej wiedzy w tym przypadku. Więc ja muszę mieć, oprócz tego, że daną wiedzę, to ja muszę wierzyć, że to jest wiedza mająca zastosowanie do danego przypadku. A później nagle jeszcze trzeba mieć nadzieję. Po co nadzieję? Nadzieję na to, że ta nadzieja wspomaga wiarę. Że jeżeli ja zastosuję moją wiedzę do danej sytuacji, to w wyniku tego uzyskam dobre rezultaty. Ja muszę w to mieć nadzieję, że tak się stanie. Czyli wierzę, że posiadam prawdę na dany temat i mam nadzieję, że użycie tej prawdy do danego przypadku przyniesie mi pożądane efekty, pożądany rezultat. I wtedy dopiero mam mądrość, jestem mądry. Jeżeli mi brakuje któregokolwiek z nich, na przykład może mi brakować nadziei, mogę, właśnie sobie mechanika, który wie, jak się samochód, prawda, i mechanik wierzy, że jego wiedza ma zastosowanie do danego przypadku, ale nie ma nadziei na to, że uzyska pożądane rezultaty, bo on widzi, że uszkodzenie samochodzie jest bardzo duże. I mówi, panie, tego się nie naprawi. Na podstawie wiedzy i wiary w tą wiedzę, którą on posiada, że to jest wiedza do danego przypadku, on nie ma nadziei, że uda się naprawić ten samochód, bo jest uszkodzony ponad stan możliwy do naprawienia. Czyli jemu brakuje nadziei. No i wobec tego, jak nie ma tej nadziei, no bo nie ma mądrości, żeby ją naprawiać. No nie będzie brak mu nadziei. Mówi, jego mądrość mówi mu coś innego, prawda? On ma, jego nadzieja jest taka, że nic mu się z tego raczej nie uda zrobić. Nie przystępuje do naprawiania takiego pojazdu. Weźmy przykład z uprawy ogrodu, który jest bliski wielu osobom. Trzeba mieć właściwą wiedzę, jakie sadzonki i kiedy zasadzić, żeby urosły truskawki, ziemniaki, pomidory lub ogórki. To jest najważniejsza. Punkt, tak? Bez tej wiedzy na temat sadzenia odpowiednich roślin w odpowiednim czasie, w ziemi, w odpowiedni sposób, czy korzonkiem do góry, czy korzonkiem do dołu, czy z boku, trzeba takie rzeczy wiedzieć. Potem trzeba wierzyć, że nasza wiedza jest właściwa, że jest to prawda do danego przypadku. Czyli ja muszę wierzyć, że to, co ja wiem o tych sadzonkach, to jest ta prawda w odniesieniu do tych sadzonek, a nie na przykład w odniesieniu do innych sadzonek. No bo wtedy, gdybym nie wierzył, że to jest prawda do danego przypadku, no to bym na pewno nie przystępował do realizacji tego zadania. I trzeba mieć jeszcze nadzieję, że ja uzyskam pożądane efekty mojego działania. Czyli na przykład najczęściej są to owoce, prawda? Jak sadzę te truskawki, to wiem, to muszę mieć wiedzę, jakie sadzonki kiedy posadzić. Muszę wierzyć, że to, co ja wiem o tych sadzonkach, jest prawdą dla sadzenia truskawek. Jeszcze muszę mieć nadzieję, że mi z tego urosną truskawki. Bo gdybym nie miał nadziei, no to jaka gospodyni, jaka, prawda, pani, która ogród uprawia, przystąpiłaby do sadzenia truskawek bez nadziei, że będzie miała truskawki z tego. No to nikt, normalny człowiek nie będzie kontynuował takiego zadania w przerwie. Synonimem, czyli słowem o tym samym znaczeniu, dla mądrości jest w Biblii duch zdrowego zmysłu. Gdybyśmy zajrzeli do 2 Tesalonicjan, to możemy tam znaleźć inne określenie mądrości. 2 Tesalonicjan 1:7. 2 Tesalonicjan 1:7 mówi: a wam uciskanym dać odpocznienie. O, coś pomyłkę mam, bo nie ma tutaj o duchu zdrowego zmysłu. Może to jest 1 Tesalonicjan, ale już nie będę sprawdzał teraz. A tam jeszcze jest 1, czy to jest taka pomyłka? Nie, nie będę szukał, gdzie to jest, ale bracia wiedzą, że duch zdrowego zmysłu jest w Biblii używany. No, coś pomyliłem, nie wiem co, nieważne w tej chwili. Czy w każdym razie duch zdrowego zmysłu, który w Biblii jest, mówi, nie dał wam Bóg da ducha strachu, ale ducha zdrowego zmysłu. Więc to jest dokładnie to samo określenie. Duch zdrowego zmysłu to jest to samo, co mądrość. Tam jest wiedza, wiara i nadzieja w duchu zdrowego zmysłu. Lud Boży, jako ci, którzy nie są zbytnio wybitnymi z ludzkości, na początku ma zwykle braki w mądrości. I to braki w mądrości świeckiej. I te braki prawdopodobnie często mogą pozostać do końca jego życia. Bo lud Boży nie poświęca się po to, żeby zdobywać wiedzę świecką. Więc ma braki w wiedzy mądrości świeckiej. I te braki zwykle pozostają. Ale także na początku swojej drogi ma braki w mądrości religijnej. Nie bardzo rozumie boski plan, nie bardzo rozumie Biblię. Każdy może sobie sam cofnąć się. Ci, którzy poznali prawdę, to mogą sobie przypomnieć swoje lata, jak poznawali prawdę, jak ich wiedza religijna była niska. Ci, którzy urodzili się w prawdzie, to mogą sobie przypomnieć swoje młode lata, kiedy też nie bardzo rozumieli, no bo byli dziećmi, prawda? Jakby jako dzieci, chociaż dorastali, załóżmy, w prawdzie, no to ich zrozumienie tejże prawdy, no, uzależnione było od wieku, od tego, jak bardzo im się to podobało, czy też mniej. I na pewno każdy wie o tym, że wiele lat temu, na początku drogi w poświęceniu, wiedział o wiele mniej niż wie dzisiaj. I ta mądrość jest nabywana stopniowo w miarę stosowania posiadanego ducha prawdy w praktyce. Z powodu opozycji szatana, który stara się na nas wpływać za pośrednictwem świata i ciała, postęp jest często powolny. Nie tylko w zdobywaniu mądrości, ale każdej innej zalety charakteru. To ma pewien plus, ta powolny rozwój. Bo jeżeli coś powoli zdobywamy, pod warunkiem, że cały czas zdobywamy, że nie wiemy tak, że zdobywamy i tracimy, potem znowu zdobywamy i znowu tracimy. Ale jeżeli coś cały czas zdobywamy i jak to się dzieje powoli, to następuje głębsze wkorzenienie tego czegoś w naszą strukturę charakteru. Także najwyraźniej jako ludzie niedoskonali nie możemy zbyt szybko się rozwijać i potrzebujemy wielu lat na rozwinięcie pewnych zalet lub też pozbycie się pewnych wad. Nie wszyscy nabywają też mądrości w takim samym stopniu, w jednakowym stopniu, bo ona jest zależna przede wszystkim od ducha naszego poświęcenia, jest zależna od naszych naturalnych, wrodzonych zdolności oraz od tego, w jaki sposób Pan wykorzystuje naszego ducha poświęcenia i nasze naturalne, wrodzone zdolności. Słów parę na temat tego, jak nabywać mądrości, nabywanie mądrości. Najpierw rozwijamy każdy element oddzielnie, z tych trzech, które wchodzą w mądrość, chociaż w pewnym stopniu je rozwijamy, a potem następuje łączenie tych trzech elementów. Zacznijmy od wiary. Bo tak też mówi Piotr, a do wiary waszej dodajcie tą cnotę, czyli nadzieję, a potem umiejętność wiedzy. To pójdźmy tą samą kolejnością. Wiara z definicji, którą znamy, i to biblijna definicja jest, prawda, to umysłowa ocena i poleganie serca. No, oczywiście można powiedzieć na czymkolwiek, prawda? Zależy w co kto wierzy, ale w naszym przypadku, jeżeli mówimy o nas, chrześcijanach, to wiara to umysłowa ocena i poleganie serca na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakteru, słów i czynów. Tak wygląda cała definicja, ale możemy ją skrócić. Wiara to umysłowa ocena i poleganie serca co do Boga i Chrystusa, prawda? Już nie musimy mówić, czy ich słowa, czyny, osoby, charaktery, no bo Bóg i Chrystus to wszystko reprezentują. Jak tą wiarę, od której się wszystko zaczyna, nie tylko budowa mądrości jako takiej, której wiara jest składnikiem, ale także następne zalety charakteru, jak tą wiarę rozwijać, jak ją powiększać? Najlepiej czynić to przez rozmyślanie o Bogu i Chrystusie w ich osobach, charakterach, słowach i czynach oraz poddawanie się wpływowi takich myśli. To, o czym myślimy, powoli zaczyna na nas oddziaływać. Dlatego Biblia zachęca, żebyśmy myśleli o rzeczach czystych, szlachetnych, dobrych, ponieważ czy chcemy, czy nie chcemy, czy wiemy o tym, czy nie wiemy o tym, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, jeżeli o czymś myślimy, to wpływa na nas, na nasze postępowanie. To nas przeobraża. Dlatego jakbyśmy długo myśleli o rzeczach bardzo brzydkich, na przykład, nie wiem, o okradaniu ludzi, to w pewnym momencie będziemy skłonni to zrobić. Jakbyśmy długo myśleli o to, można byłoby ukraść, to bym miał dużo pieniędzy, bym nie musiał pracować, o inni tak robią, już ja i tak przemyślewujemy dzień, drugi, trzeci, tydzień, czwarty, nie wiem, ile długo by to trzeba było myśleć. I w końcu tak przysiąkniemy te myśli, tak bardzo na nas wpłyną, że będziemy skłonni, gotowi to zrobić. Szczególnie gdyby się nadarzyła jakaś okazja, to nie mielibyśmy zahamować, bo myśleliśmy o tym, że to taki fajny sposób, szybki sposób zrobienia pieniędzy. Wczoraj pokazywali w telewizji człowieka, który dostał ataku padaczki w sklepie. Upadł, a że był w sklepie, to miał wyciągnięty portfel, czy ten portfel mu wyleciał z kieszeni. On upadł i portfel mu wyleciał z kieszeni. Część ludzi rzuciła się do ratowania tego człowieka, nie? Co tam się dzieje, pogotowie i tak dalej, ale dwóch gości patrzyło za tym portfelem, który mu wypadł. I ten portfel mu wzięli, wyszli ze sklepu, otworzyli, zobaczyli, wyciągnęli pieniądze, dokumenty wyrzucili, no, żeby sobie tam potem on wziął i z gotówką, którą z tego portfela wyciągnęli, 350 zł tylko miał ten człowiek, poszli. No niestety byli nagrani na kamerach i ich znaleźli. No ale widać, prawda? I to prawdopodobnie byli robotnicy z pobliskiej budowy, tam gdzieś budowali. Nie byli to złodzieje rasowi, prawda? Pewnie nigdy się do nikogo nie włamali. Być może nawet nikomu z kieszeni pieniędzy nie wyciągnęli, tak żeby jak kieszonkowcy to robią. Ale jak człowiek zemdlał i upadł i portfel leży 2 metry obok niego na chodniku, no to chyba sobie ten portfel wezmę. No właśnie. Bo żyją w świecie, właśnie, ci dwaj robotnicy to przykład osób, które nie są pewnie złodziejami rasowymi, przestępcami, ale żyją w świecie, gdzie każdy w dowolny sposób zdobywa środki materialne. Widzą o tym, jak kradną na lewo i na prawo różni inni ludzie. No oni może do tego się nigdy nie posuwają, ale jak tak właściwie nie trzeba kraść przez włamanie się, jak tak bardzo łatwo tylko wziąć rękę, no to przecież wiemy, w jakim świecie żyjemy. Oni są poddawani. Te myśli to tak jest, to się tak dzieje nawet podświadomie. Nawet informacje, że jak się oglądamy informacje, pokazują tych złodziejów, morderców i wszelkich innych złożonych rzeczy, no to człowiek jakby tak tylko w tym żył i tylko tym nie miał prawdy biblijnej, nie miał innych ideałów, królestwa i tych wzorców, to w końcu by pomyślał, no trzeba sobie tak jak wszyscy radzić, postępować, no bo w tym świecie inaczej się nie da. No okazuje się, że tak każdy, kto tylko może, to tak robi. Więc wracamy. Rozmyślanie o Bogu i Chrystusie. W ich osobach, charakterze, słowach i czynach. Mamy dużo materiałów na ten temat? Dużo. Cała Biblia i cała literatura prawdy nam daje mnóstwo możliwości do rozmyślania o Bogu i Chrystusie w ich osobach, kim oni są, chociażby boski plan ze stworzeniem człowieka, odkupieniem człowieka i królestwem na wiek tysiąclecia. O, ile to rzeczy do myślenia, jakie budujące. Co do ich charakterów, słów i czynów. I jak będziemy o tym myśleli, w sposób oczywiście taki pozytywny, nawet trudno, żeby było inaczej, to będziemy mimo woli ulegali wpływowi tych myśli w nas. I one będą wzmacniały naszą wiarę w te dwie osoby. Takie rozmyślanie powinno wzbudzić wiarę nawet w tych, którzy jej w ogóle nie posiadają. Właśnie chyba w ten sposób będzie Bóg w tysiącleciu, nasz Pan, jako Jego przedstawiciel, prawda, pośrednik, będzie radził sobie z ludźmi, którzy w ogóle są niewierzącymi dzisiaj w świecie. Jak co oni? Od czego oni zaczną? Oni najpierw zacznie od tego, że wzbudzi ich z grobu i da im prawdę, której oni nie mieli w tym życiu. Informacje na temat Boga, na temat siebie, odkupienia, co to w ogóle się stało z tą ludzkością i co teraz się dzieje. I oni te informacje otrzymają i oni jak je otrzymają, to automatycznie będą one obecne w ich umyśle. Będą chcąc, nie chcąc o tym myśleli. I jak będą o tym myśleli, to powinno na nich wywierać korzystny wpływ. Powinno ich przeobrażać, powinno ich w nich wzbudzać wiarę, że no to może, tam na początku może być to, może coś z tego będzie, może rzeczywiście jest to dobry sposób, trzeba być posłusznym tym prawom Nowego Przymierza i w ten sposób ten Bóg, to mówię tak, ten Bóg, bo z ich punktu widzenia, prawda, ten Bóg, który tak mówi, że tak to stworzył, odkupił i to nawet z grobu nas budził, no widzę, że jesteśmy, umarliśmy, moi bliscy umarli, znajomi umarli, teraz żyjemy, może i to, co ma sens, prawda? I tak będą o tym myśleli. I to będzie powoli wzbudzało w nich wiarę, że być może tak jest. Mówimy o tych, którzy w ogóle wiary nie posiadają. A ci, którzy posiadają pewną miarę wiary, będą na tej podstawie utwierdzani, żeby ta wiara będzie się w nich powiększała. Poddawanie się wpływowi takich myśli, uleganie takim myślom będzie też prowadziło do czynienia tego, postępowania zgodnie z tym, co będzie w naszych myślach. I w ten sposób wiara będzie się pojawiała tam, gdzie jej nie było wcale, a tam, gdzie była jakaś niepełna, będzie się zwiększała i coraz bardziej, będzie się rozwijała. Rozmyślanie o Bogu i Chrystusie w rzeczach z nimi związanych, osoby, charaktery, słowa i czyny i poddawanie się tym myślom. Oto sposób do rozwijania i powiększania wiary. Jak brakuje nam tej wiary, czujemy w obliczu codziennych doświadczeń, znajdźmy sobie obiekt związany z Bogiem i Chrystusem, z Biblii i myślmy o tym obiekcie. I to nas wzmocni. Nadzieja. Definicja nadziei, drugi element mądrości, prawda? Tam podany jako cnota u Piotra. Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra, krótka definicja, ale jakże trafna, prawda? Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra. Jak rozwijać? Przez myślenie, przez skupianie umysłu i serca na wartości, na powabie, na użyteczności, na uroku tego dobra, którego spodziewamy się. Jeżeli spodziewalibyśmy się rozwinięcia naszego charakteru na wzór podobieństwa Boga i Chrystusa, to myślmy jakże o tym, jakże wspaniale byłoby mieć taki charakter, jaki mają oni. I jeżeli będziemy myśleli o tym, to będzie w nas wzbudzało nadzieję, że takimi się staniemy. Jak uczeń chce mieć zdany egzamin, albo nawet już całą szkołę zakończoną i dyplom, to on myśli o tym, jak to będzie fajnie, jak on ten dyplom dostanie do ręki, jak on będzie mógł fajną pracę otrzymać, prawda? I to myślenie o tym wzmaga jego nadzieję, że tak się stanie. I w ten sposób ta nadzieja i oczekiwanie przyszłego dobra rośnie w człowieku. No a umiejętność jeszcze, trzeci element. To co mówiliśmy, nie jest zaletą, ale jest częścią mądrości. Umiejętność albo wiedza, albo prawda, możemy nazwać to jak chcemy. By zdobyć prawdę biblijną, konieczny jest właściwy stan serca. Bez właściwego stanu serca nikt nie zdobędzie prawdy biblijnej. Nawet jak będzie mu się zdawało, że coś wie z dziedziny religijnej, albo z dziedziny prawdy, nawet będzie powtarzał, to będzie tylko powtarzał to, co przeczytał. Bez zrozumienia tego, głębi tego czegoś. I tak naprawdę ta osoba prawdy nie rozumie. Ona po prostu, jak papuga, odtwarza to, co wyczytała. Taki na przykład był Rutherford. On nie posiadał znajomości głębokiej prawdy. Dlatego kiedy brat Russell zmarł, wielki autorytet odszedł i wśród ludu Bożego nie było już takiej jednej jednostki, na którą wszyscy patrzyli z uznaniem i słusznym uznaniem, jako przedstawiciela Boga, no to dla niego nie było dużej trudności, żeby te prawdy, które niby głosił za brata Russella jako pielgrzym, odrzucić. I powolutku jedna za drugą odchodził od tych prawd i stworzył zupełnie nową organizację. I choć dzisiaj jakby tak się zastanowić, to gdybyśmy nie znali historii, to ja bym nigdy na podstawie tego, co Świadkowie Jehowy głoszą, w sensie ich prawnie, nie skojarzył ich z Russellem. Ja bym w ogóle nie uznał, że ta organizacja ma jakikolwiek związek z ruchem brata Russella. Gdybym tylko wziął ich to, co oni wierzą. Tak daleko odeszli. Więc co potrzeba w stanie naszego serca, żeby poznać prawdę biblijną? Bo my mówimy o mądrości ogólnie, ale wiadomo, że nas najbardziej interesuje mądrość taka ku Panu. Ta mądrość, która nam może nas uczynić mądrymi i pomóc w zdobyciu zbawienia. Nie chodzi nam o mądrość tego świata, prawda? Chociaż ja mówiąc o mądrości, mówię o niej, ona jest taka sama w każdym przypadku, prawda? Ale nie będziemy mówili o zdobywaniu wiedzy świeckiej, żeby dobry zawód mieć, żeby w tym życiu sobie jakoś środki zapewnić, tylko nas będzie interesowała najbardziej mądrość i jej wykorzystanie w kierunku uzyskania życia wiecznego. Więc żeby zdobywać prawdę biblijną, wiedzę biblijną, która jest pierwszym elementem mądrości, a ta mądrość może nas uczynić, dać nam życie wieczne, trzeba mieć pokorę w sercu. Jak ktoś nie ma pokory, to prawdy nie pozna. Bo trzeba mieć cichość, czyli taka podatność na poprowadzenie się. Trzeba mieć uczciwość, trzeba mieć dobroć, cześć, świętość i pragnienie prawdy. Albo łaknienie prawdy. Jak ktoś nie posiada tych elementów, nie pozna prawdy. Nawet jak mu się wydaje, że coś wie, to on tylko, mówię, powtarza, odtwarza. On nie rozumie głębi prawdy, która jest w niej zawarta. Jeśli posiadamy te rzeczy, to przystępujemy do badania Słowa Bożego i literatury prawdy. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wielu chrześcijan ten błąd robi. Jak przystępujemy do studiowania Słowa Bożego, nie powinniśmy studiować bezpośrednio samej Biblii, żeby wyciągnąć wiedzę o boskim planie. Dlaczego? Bo boski plan jest w Biblii rozrzucony po różnych fragmentach. Często, jaka jest konsekwencja rozrzucenia pewnej wiedzy po kawałku tu i tam? Konsekwencje są dwie, które ja dostrzegam bardzo ważne. Przede wszystkim nie mamy w jednym miejscu całego planu. Wobec tego z tych elementów rozrzuconych, żeby to poskładać, to nie jest tak łatwo. To musi być rzeczywiście Duch Pana, który prowadzi po tych elementach, bo kolejność tych elementów jest nieznana. I to nie jest tak, że Bóg pociął na kawałki i od jednego do na przykład do numeru 1000 po kolei w Biblii rozrzucił. To jest tylko kwestia, w którym miejscu jest, ale one są po kolei. One nie są po kolei. I one są porzucane w różnej kolejności. Przez wszystkie stronnice Biblii niemożliwą rzeczą jest, Brad Johnson kiedyś napisał, że prawda jest tak porozrzucana i porozbijana w Biblii, że jest trudniejsza niż 1000 chińskich łamigłówek, które podobno są najtrudniejsze do rozwiązania. Wobec tego nie ma szansy nikt. To jest celowe działanie Boga, żeby No Bóg zrobi to specjalnie, żeby dać prawdę tym, którym On chce dać tę prawdę, których On poprowadzi w poznawaniu swojej prawdy, a nie, że ktoś przyjdzie jakiś ktoś, kto jest bardzo gorliwy, weźmie Biblię, będzie czytał dniami, nocami i wszystko bez Boga pozna. Nie jest. I to wszystko jest pokrywane. I druga rzecz, druga konsekwencja, którą ja widzę z powodu rozrzucenia prawdy fragmentami po całej Biblii jest jaka? Że gdy zobaczę gdzieś jakiś fragment, to nie znając, prawda, tego całego obrazu, ten fragment wydaje mi się często dziwny. Nie wiem, do czego go przyłożyć. Z czym on ma do czynienia. Mało tego, jak znajdę jeden fragment, a potem drugi fragment gdzieś tam, to te dwa fragmenty wydają mi się sprzeczne ze sobą. I wielu ludzi dochodzi do wniosku, że Biblia to jakieś, nie wiem, to jest jakieś człowieka wymysły. Bo to wszystko się tutaj pisze tak, a tam pisze tak, to wszystko nie trzyma się kupy. Tak? No i tak. Gdybyśmy wzięli poszczególne fragmenty i cokolwiek i pocięli na kawałki, porozrzucali, to poszczególne elementy, on znalazł jeden, znalazł drugi i mówi, no co, zobacz, to w ogóle do siebie nie pasuje. No tak, nie pasuje. Bo te dwa elementy nie są przy sobie. I to jest właśnie boski sposób ukrycia prawdy w Biblii. Dlatego oczywiście nie jest złą rzeczą czytać sobie Biblię jako całość, żeby poznać, o czym ona pisze. Ale jeżeli chcemy poznać prawdę boskiego słowa, nie ma szans, żeby ją poznać przez studiowanie Biblii. Samemu, właśnie z tego powodu rozrzucenia całej prawdy. To właśnie jest cechą wszystkich tych braci, którzy badali wcześniej. Oni nawet, jak gdyby, że powiem, nie brali się. Od kiedy się pojawił tak zwany boski plan wieków? Bracia, braterstwo, wiedzą. Kiedy ludzie na ziemi, chrześcijanie, zaczęli mówić o jakimkolwiek planie boskim? Bo plan to zakłada, prawda, jakąś pewną chronologiczną, logiczną całość. Czy to dobry plan, czy zły plan, to już nieważne, ale kiedykolwiek się pojawiło mówienie, że Bóg ma jakiś plan o boskim planie, dopiero od Bata Lusera. Wszyscy bracia z Wolskiego Statka, którzy żyli wcześniej, jedyną rzeczą, jaką mogli na temat studiowania, badania Biblii podać, to było komentarze do różnych wersetów biblijnych. Poszczególne wersety były komentowane przez braci i tam mamy Lutra, różne komentarze na dane tematy. Mam Spurgeona, takiego brata angielskiego. No i można sobie wielu różnych, prawda, Wesleya znaleźć, różne komentarze. Oni komentowali takie lub inne wersety. Wyciągali z nich lekcje moralne, etyczne najczęściej. Natomiast nie było czegoś takiego, żeby ktokolwiek z nich dostrzegł w Biblii jakiś plan. No bo to nie było na czasie i Bóg żadnemu słudze wcześniej, przed Batem Lucelem, nie dał możliwości zobaczenia, że to wszystko układa się w jedną logiczną całość. Nawet jeszcze wszystkiego nie rozumiem w tej całości, to już rozumiem tyle, że to mi się układa w logiczną całość. Także boski plan, tak zwany boski plan wieków, zgodnie z tytułem pierwszego tomu brata Russella, pojawił się w chrześcijaństwie dopiero za czasów brata Russella, bo to był czas końca, żniwa i Bóg chciał swemu ludowi podać informacje na temat całego spojrzenia na jego plan. Gdzie, od czego się zaczęło, przez jakie etapy to przechodzi i do czego zmierza. Nawet jak każdy szczegół każdego etapu jeszcze nie był dokładnie znany, ale już pojawiły się one. Jak wiemy, w Biblii jest napisane, że żadne proroctwo nie jest własnego wykładu. To chyba znamy, tak? 2 Piotra 1,20. Bo tam jest napisane, że ludzie Boży pędzeni Duchem Bożym pisali, a nie pisali tego od siebie, tylko jak Duch Boży ich pędził, tak dosłownie, czyli jak ich używał, jak ich popychał do napisania tego czy owego. I podobnie jest w interpretacji. Skoro Biblia została zapisana przez Boga według Jego życzenia, przy użyciu różnych jednostek, różnych pisarzy biblijnych, którzy siebie wzajemnie nie znali, żyli, nawet nie żyli równocześnie obok siebie, prawda, bo Biblia była pisana na długim bardzo obszarze czasowym, to w takim razie, jeżeli tak Biblia powstała, to żeby to teraz zrozumieć, odkodować, no to kto jest potrzebny? No ten sam, co kiedyś podawał tą Biblię. Jeśli ona została tak podana, no to co, teraz przyjdzie jakiś człowiek, sobie wszystko przeczyta i będzie rozumiał? Zresztą niemożliwe. Żadne pismo nie jest własnego wykładu. To znaczy, że tak jak była napisana przez ludzi, których Bóg wybierał, i oni się nie znali, oni nie wiedzieli, do czego piszą, wzajemnie nie rozumieli, nawet nie rozumieli tego, co sami pisali. Już nie mówiąc o tym, żeby rozumieli innego pisarza, który pisał coś. Wobec tego wszędzie mamy potrzebę, konieczność Boga. Czyli badanie Biblii, ale właśnie w ten sposób, najlepiej badanie Biblii przy pomocy literatury prawdy. Przez sprawdzanie tego, czyli tytuła prawdy w podawanych naukach, mówi zgodnym głosem. Mamy 7 pewników biblijnych, trzeba je przykładać do każdej podawanej prawdy i w ten sposób w odniesieniu do Biblii i prawdy dotychczas już podanej i znanej sprawdzać każdą nową, która się pojawia. I to nam daje odpowiednią podstawę do tego, żeby być mądrymi. To jest dopiero odpowiednia podstawa, wiedza. Wiedza biblijna jest podstawą, fundamentem do naszej mądrości. Następny etap to Bóg wprowadza nas w takie sytuacje i doświadczenia, które wymagają użycia tejże mądrości, tak, tego ducha z nowego zmysłu. Czyli wprowadza nas w sytuację, gdzie musimy łączyć naszą wiedzę, którą zrobiliśmy ze Słowa Bożego, bo to nas najbardziej interesuje, z wiarą i nadzieją. Bóg oczywiście udziela nam niezbędnej pomocy w postaci zachęt, karceń, nagań i w ten sposób zmusza nas do użycia tej mądrości, jaką już poznaliśmy w danej sytuacji, w danym doświadczeniu. Oczekuje, że my będziemy wykonywać Jego wolę w każdej sytuacji, w jaką On nas prowadzi. Wykonywanie woli Boga w każdej sytuacji życiowej prowadzi do rozwijania nie tylko mądrości, ale każdej zalety charakteru. Na tym polega nasz rozwój. Bóg daje nam opatrznościowo takie czy inne sytuacje w naszym życiu. Oczekuje, że będziemy posłuszni wiedzy biblijnej, jaką na ten temat zdobyliśmy, że będziemy ją praktykować, bo mówi, masz ją w swojej głowie, prawda? Już przeczytałeś coś na temat mojego planu, moich oczekiwań i sposobów prowadzenia do Królestwa. Już coś wiesz. Wierzysz, że to jest prawda na dany temat? No wierzysz. A masz nadzieję, że coś dobrego z tego może wyniknąć dla Ciebie w postaci życia wiecznego i dobrego charakteru? No chyba tak, masz nadzieję taką. Czyli masz pełną mądrość. Teraz wprowadź to w czyn. Jeżeli masz mądrość co do tych elementów, że to jest tak, to dlaczego tego na przykład nie wprowadzasz w czyn? Czyli my w naszym codziennym życiu powinniśmy wykonywać boską wolę w każdej sytuacji. Jeżeli będziemy próbowali czynić boską wolę w każdej sytuacji naszego życia, bez względu na to, szczególnie w tych trudnych sytuacjach naszego życia, bo w łatwych to wiadomo, że nie ma problemu. Łatwe sytuacje naszego życia nie sprawiają nam trudności wypełnianie boskiej woli. Łatwo wypełniać boską wolę w łatwych sytuacjach życiowych. Czyli tam możemy robić, być całkowicie wierni, ale nie będzie rozwoju. Rozwój następuje wtedy, kiedy wolę Boga wykonujemy w trudnych sytuacjach naszego życia, bo wtedy czegoś zaczyna nam brakować w naszym charakterze, no i mielibyśmy tendencję załamać się, albo odejść, albo postąpić niewłaściwie wobec brata czy siostry. I jak to wszystko zwyciężymy, nie poddamy się zniechęceniu, odejściu, albo niewłaściwemu słowu czy postępkowi wobec kogoś innego, to w ten sposób następuje nasz rozwój, bo zwyciężamy samego siebie. Jeśli reagujemy odpowiednio w tych naszych sytuacjach, powiększamy naszą mądrość. I jesteśmy coraz bardziej mądrzy. Bo rośnie nasza wiedza, nasza nadzieja i nasza wiara. A jeśli nie postępujemy tak w codziennym naszym życiu, to też się coś powiększa. Tylko nie mądrość, a głupota. I wielokrotne powtarzanie tego procesu w końcu prowadzi do utrwalenia w nas jednego lub drugiego. Mądrości lub głupoty. I tak jest z każdą zaletą naszego charakteru. Ma pewną rolę do odegrania Bóg. On nam daje prawdę, opatrzności naszego codziennego życia, swego ducha i oczekuje, że my będziemy postępowali w każdej sytuacji naszego życia zgodnie z prawdą i duchem prawdy, jaki On nas do tej pory wytworzył. I mamy właśnie, czy to jest boska rola i rola dla nas do odegrania. My musimy to robić. My musimy to robić. Bóg nigdy nie zawodzi, ale my niestety często zawodzimy. Nie spełniamy naszej roli. Teraz kilka przykładów działania mądrości w naszym codziennym życiu. Zacznijmy od takiej sytuacji, jak przyjść do Boga. Jeżeli ktoś jest mądry, jeżeli posiada mądrość, to będzie wiedział, jak przyjść do Boga. Na pewno do Boga nie można przyjść przez grzech, błąd, samolubstwo, światowość, bo z takimi Bóg nie ma nic do czynienia. Niestety wielu ludzi nawet tego nie wie. Są bardzo głupi. Noszą koszulki, gdzie pisze, Jezus mnie miłuje. I noszą tę koszulkę i idzie. Kradnie, narkotyzuje się, cudzołoży. Myśli, Jezus mnie miłuje. On jest do tego, żeby mnie miłował. Jeszcze może, nie wiem, może jeszcze mu robię łaskę, że daję siebie jako obiekt mojej miłości, że ma kogo miłować. Normalnie nominalne chrześcijaństwo zakłada, że Jezus tak bardzo wszystkich miłuje, że ich zbawi w takim stanie, w jakim są. Bo miłość Jezusa jest przecież ogromna. I Boga ogromna. Nie ma gdzie znagrani. On każdego zbawi. Można grzeszyć, a Jezus jest od tego, żeby nas zbawiał. Tak jak w tej odpowiedzi małego Jasia, prawda, w szkole na religii, co trzeba Jasiu robić, żeby Bóg przebaczył? Trzeba grzeszyć. No inaczej Bóg nie będzie miał okazji przebaczyć, prawda? Ta filozofia, takie rozumowanie takiego Jasia małego w szkole jest często, prawda, ludzi, prawda? Ludzie mówią o Bogu, liczą, ale w ogóle nie mają na myśli, żeby swoje ograniczyć swoją światowość, swój, chociażby grzeszność, no bo ludzie tego świata, powiedzmy, nie są poświęceni, tylko są chrześcijanami takimi, którzy wierzą, ale chociażby ograniczyli grzech w swoim życiu. Kłamanie, okradanie, wzajemne siebie. Nawet tego nie zrobią, ale i są chrześcijanami, żyją, mają nadzieję na życie wieczne, w jakimś tam królestwie. Czyli zobaczmy, jak brak im odpowiedniej wiedzy, prawda, tego pierwszego elementu mądrości, jakże są głupimi, że liczą na zbawienie w taką formę. Ale mądrość, którą bierzemy z Biblii, ta wiedza biblijna, pokazuje nam także, że nie można przyjść do Boga przez własne zasługi, przez własne uczynki. Niektórzy niestety też tego nie wiedzą. Uważają, że mogą zrobić coś, przez co Bogu się będą podobać. Przez co wypracują swoje zbawienie. Nie wypracują swoje zbawienie przez upodobnienie się do Boga i Chrystusie w charakterze, tak jak Bóg oczekuje, prawda? Oto wola Boża, prawda? Żebyście się przemienili w waszych umysłach, czyli zupełnie przeistoczyli w istoty z istot grzesznych do tego wzoru, który jest w Bogu i w Chrystusie. Tylko, że zrobią jakieś wspaniałe rzeczy, no i niestety niektórzy uważają, że mogą się zasłużyć Bogu i zasłużyć na życie wieczne przez głoszenie Słowa Bożego. Ileś godzin, które oni wychodzą w głoszeniu Słowa Bożego, to jest ta zasługa, której inni nie mają. Mówi, proszę bardzo, inni nie chodzą, a my chodzimy. I dlatego, że my chodzimy, to my sobie wychodzimy w królestwach, a inni to nie chodzą, nie głoszą, tak jak my głosimy. I czyli wyraźnie pokazują uczynki jako drogę, jaką oni widzą, że sobie w życie wieczne wypracują. Izajasz 64:6 mówi, że jesteśmy jako nieczysty, my wszyscy, jak szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Jesteśmy nieczyści i jak szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Czyli nasza sprawiedliwość porównana jest do szaty splugawionej. Zatem trzeba w jakiś sposób to oczyścić, ale na pewno nie można tego zrobić własnymi uczynkami. Ponieważ, tak jak kiedyś Bart Johnson dał porównanie, tak jak nikt nie podniesie siebie do góry przez pociąganie sznurówek własnych butów. Mamy niby sznurówki, możemy zapaść za sznurówkę, ciągnąć w górę i co? Podskoczymy do góry z tego powodu? Nie. Musi być pomoc z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz może nas złapać za dowolną część naszego ciała i nas może podnieść, ale my możemy sobie ciągnąć sznurówki do góry i tak się nie podniesiemy. Bo mądrość, wiedza biblijna, jeżeli mamy tą mądrość biblijną, pokazuje nam, że jedyną drogą do Boga to jest droga pokuty i wiary, a następnie poświęcenia się Bogu. I to się nigdy nie zmieni. Pokuta i wiara i poświęcenie Bogu. Zobaczmy, jaka kolejność, prawda? Pokuta niezbędna, bo trzeba uznać się za grzesznika. Ileż tu ludzi nie chce się uznać za grzesznych. Jak bardzo nie lubią mówić o tym, że są grzeszni i że potrzebują jakiegokolwiek oczyszczenia, to nie jest temat miły w dzisiejszym świecie. Tak mam na myśli także chrześcijaństwo. Potem wiara w naszego Pana i jeszcze to nie koniec, bo jeszcze poświęcenie, czyli przyjęcie Go za swojego Pana w moim życiu, któremu ja podporządkowuję moją wolę, rezygnując z własnej. A nie fałszywym Chrystusom, które są w Biblii pokazane jako fałszywe kościoły, nie fałszywym prorokom, różnym sektom, które tak naprawdę są poświęcone szatanowi i antychrystowi. Nie także dziełom reform społecznych czy odnowy moralnej, że niektórzy robią wielkie reformy, odnowy i że tutaj się spełniają i być może to będzie ich zasługa przed Panem, prawda? To jest zadanie Kościoła Ludu Bożego na wiek tysiąclecia. Lecz drogą, to ma być przez oddanie się Bogu i Chrystusowi, przez rezygnację z woli własnej świata oraz przyjęcie woli Boga. A to w celu uświęcenia się, wyzwolenia od grzechu, którego sami nigdy nie pokonamy. I nikt inny poza Bogiem i Chrystusem nam w tym nie będzie mógł pomóc. Dlatego nasz Pan zachęcał, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Czym spracowani, czym obciążeni? Walką z grzechem, której nie możecie wygrać. Spracowani, on nie zakładał, że jesteście spracowani w kopalni pracujący, albo kierowcy tirów, albo na roli pracującej. I ja wam sprawię opocznienie, żebyście tak ciężko nie pracowali. Jemu nie chodziło o taką pracę, która nas męczy. Spracowani, obciążeni walką z grzechem, której nie możecie wygrać. A ja wam sprawię odpocznienie. Od tej nierównej walki z grzechem, w której jesteście skazani na przegraną. Bo z moją pomocą będziecie mogli wygrać. Czyli mądrość źródło mamy, a zaczyna się ona od wiedzy biblijnej, od uwierzenia, że to jest wiedza do danego przypadku i od nadziei na osiągnięcie jakiegoś dobra przy użyciu tejże wiedzy. Drugi przykład działania mądrości w akcji to cel naszego poświęcenia. Mądrość nam odpowiada, biblijna, że celem naszego poświęcenia powinno być co? Punkt pierwszy, praca nad samym sobą. Czyli przygotowanie się do służby w danej klasie. Bóg w tej chwili jeszcze nie tyle chce nas zbawić do życia wiecznego, co wybrać członków klas, których użyje do zbawienia ludzkości do życia wiecznego. Oczywiście dla stworzonych nowych stworzeń, spłodzonych z ducha, oznaczało to także uzyskanie przez nich życia wiecznego, bo oni musieli zmienić naturę na boską, więc musieli jak gdyby jednocześnie swoje życie. Ale to nie chodziło głównie Bogu o to w życiu wieku Ewangelii, nie chodzi głównie Bogu o to, żeby dać komuś życie wieczne tu i teraz. Chociaż niektóre klasy muszą je otrzymać z powodu pozycji, jaką mają zajmować później. Bogu chodzi w tej chwili o przygotowanie kadry do użycia tejże kadry w zbawieniu ludzkości. Dlatego praca nad sobą jest najważniejsza, żeby się przygotować do służby w danej klasie ludu Bożego. Czy ta praca doprowadzi mnie samego do życia wiecznego już w tym życiu, czy jeszcze nie da mi nagrody życia wiecznego, to nie ma większego znaczenia. Jest tak i tak. Klasy spłodzone doprowadziły się już do życia wiecznego w ramach tego przygotowywania, a klasy niespłodzone z ducha nie uzyskują życia wiecznego, chociaż nabywają prawo do bycia w klasach pomocniczych w Królestwie i dopiero w Królestwie razem z ludzkością, której będą pomagać, zyskają także nagrodę życia wiecznego. Drugi cel naszego poświęcenia to pomoc innym poświęconym, żeby osiągnęli to samo, co my chcemy osiągnąć. Czyli tak jak pracujemy nad sobą, żeby zasłużyć na miejsce w Królestwie, w klasie ludu Bożego, do której Bóg nas przygotowuje, tak powinniśmy pomagać innym, żeby też sobie zasłużyli. Czyli wzajemne wspieranie się prawdą w poświęceniu, żeby uzyskać ten efekt końcowy. I trzeci, ostatni cel naszego poświęcenia, głoszenie prawdy, ale też nie głoszenie prawdy dla samego głoszenia. Na przykład głoszenie prawdy, żeby świat nawrócić. To nie jest boskim celem. To jest ci, którzy sądzą, że trzeba głosić prawdę, żeby nawrócić świat, są głupimi. Bo nie poznali właśnie, no bo brakuje im wiedzy biblijnej, pierwszego elementu mądrości i dlatego popełniają głupstwa. Głoszenie prawdy ma być w celu wyszukania charakterów skłonnych do poświęcenia. Bóg nie chce, żebyśmy głosili prawdę dla samego głoszenia prawdy. Albo dla nawrócenia świata. Ani dla żadnych innych celów, na przykład pokazania, że ona jest ładna. Tylko dla wyszukania charakterów skłonnych do poświęcenia. Dlatego też należy zaprzestać głoszenia prawdy w chwili, gdy zauważymy, że nie ma charakterów skłonnych do poświęcenia. Inaczej jest to rzucenie pereł świniom pod nogi. Dwie pierwsze rzeczy, czyli praca nad samym sobą oraz pomaganie innym w tejże pracy, są oczywiste. Kilka słów na temat głoszenia prawdy w celu wyszukania charakterów skłonnych do poświęcenia jeszcze powiem. A więc głoszenie prawdy nie może być w celu nawrócenia świata, tylko w celu szukania charakterów skłonnych do poświęcenia. Pamiętamy słowa naszego Pana? Będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkiej ziemi. W jakim celu? Na świadectwo wszystkim narodom. Na świadectwo. Na świadectwo, że była ona głoszona, żeby potem nikt nie mówił, a ja nie wiedziałem, żeby taka prawda jest, ja bym wiedział, to bym się poświęcił i może byłbym członkiem klasy takiej czy innej, ale ja w tym życiu żyłem, ja w ogóle nie słyszałem o takich rzeczach. Na świadectwo, żeby wydać im świadectwo i w czasie wydawania tego świadectwa niektórzy reagują, a niektórzy nie. Większość nie reaguje. A więc od razu pokazane jest to, że to głoszenie na świadectwo wszystkim narodom, skoro ma być tylko na świadectwo, a nie po to, żeby ich nawrócić i uczynić chrześcijanami, to od razu gdyby chrześcijanie wiedzieli, pamiętali o tym fakcie, wiedzieli ten fakt i byli mądrzy, żeby zgodnie z tą wiedzą postępować, to od razu by wiedzieli, że nie każda metoda jest dobra. Na pewno nie należy ogniem i mieczem tego robić. Ani mordowaniem tych, którzy nie chcą być chrześcijanami, tak jak to się działo, tak? Chrześcijaństwo szło do ludów pogańskich, wprowadzało swoją religię, nawet jak ją głosili, załóżmy, może i pięknie, ale jak po tym pięknym wygłoszeniu tej religii albo staje się chrześcijaninem, ale albo głowę ci utniemy. No i cięli głowę tym, którzy nie chcieli, a inni jak zobaczyli, że tracą głowy, niektórzy, jak nie chcą być chrześcijanami, no to się stali chrześcijanami, bo dlaczego mam stracić życie? Już będę chrześcijaninem. Albo inny sposób, król się ochrzcił, przyjął chrześcijaństwo i wydał rozkaz poddanym. całym królestwie. Wy też macie być chrześcijanami, bo król jest. A jak nie, no to ja was sam wychwyt. Nawet nie muszą tu krzyżowcy przychodzić, ani krzyżacy, ani żadne inne bandziory chrześcijańskie. Sam król swój naród załatwi. Nie można też głosić oszustwem, kłamstwem, ani strachem. Tym strachem przed wtórną śmiercią. Niektórzy bracia zapędzają się u nas i używają wtórną śmierć jako straszaka i głoszą wtórną śmierć, żeby pobudzić kogoś do takiego czy innego działania. Bardzo nieładne metody. Ale w duchu miłości, w duchu dobrej woli, dla dobra zainteresowanych, a nie dla wielkości i chwały nas samych, naszego kościoła czy naszej sekty. Kiedyś w telewizji protestancki kaznodzieja bardzo ładnie powiedział, że bardzo często nie głosimy Chrystusa, tylko nauki swojej grupy religijnej, swojej sekty, swojego kościoła. No i to jest bardzo młode spostrzeżenie. Powinniśmy głosić Chrystusa, a nie nauki naszego kościoła, naszego ruchu czy czegoś religijnego. Ale to o tym się często zapomina. Prawda może być właściwie przyjęta tylko z miłości do prawdy i sprawiedliwości. W celu wyszukania charakterów skłonnych do poświęcenia. Nie przejmujmy się tymi, którzy nie są skłonni do poświęcenia. Nie żałujmy, że ktoś nie rozumie prawdy albo nie reaguje na prawdę. Zostawmy go jak najprędzej i mówmy komuś innemu, który jest skłonny do poświęcenia, który wydaje się łaknąć tejże prawdy. Jeżeli ktoś przyjmuje prawdę z jakichkolwiek innych pobudek, na przykład dlatego, że jego życie się zmieni, jak przyjmie prawdę, może będzie zdrowszy, jak był chory, to myśli sobie, o, to będę zaczął się Bogiem interesować, to mi zdrowie wróci. Albo może będę bogatszy dzięki temu. Albo cokolwiek innego mi się poprawi w życiu, no to nie są właściwe pobudki. To na pewno nie będzie zdrowszy, na pewno mu się nie będzie bogatszy ten ktoś, bo Bóg będzie chciał mu pokazać, że nie takie powinny być pobudki do przyjmowania jego prawdy. Jedynym właściwym sposobem jest dawanie świadectwa i tylko dawanie świadectwa prawdy, która w odpowiednim sercu dokona swojej pracy, przyniesie owoc. Pamiętamy, 30-krotny, 60-krotny albo nawet 100-krotny. Czyli aż 3 różne poziomy, prawda? Więc prawda nie u każdego przynosi taki sam efekt. Ale choćby najmniejszy, 30-krotny przyniesie, no bo to zależy od różnych uwarunkowań. Przekraczanie granicy świadczenia tylko i wyłącznie prawdy albo ogłoszenie nieprawdy, na przykład żeby zrobić popularność albo więcej ludzi przyprowadzić do naszego ruchu czy kościoła, rodzi bękartów, a nie dzieci Boże. Bardzo często jest to przekraczanie, prawda? Metody głoszenia prawdy są przedziwne i przeróżne. W Ameryce wprowadzają tak zwane mega kościoły. Mega kościoły to kościoły, które potrafią na niedzielnym zebraniu zgromadzić 10, 15, 20 tysięcy ludzi w jednej ogromnej hali, prawda? No ale jakby tam z boku ktoś stanął, to tam w ogóle nie wiadomo, czy to jest koncert rockowej muzyki, czy to zebranie chrześcijańskie. Mają bardzo dużo wyznawców, przyciągają, ale gdzie tam jest cokolwiek, prawda, nawet z zewnątrz nie będzie można niedługo poznać, że to jest religijne spotkanie. Pamiętajmy także, że bez względu na to, co byśmy nie robili, to my, nasza rola jest i tak tylko rola polegająca na szczepieniu i podlewaniu. A wzrost daje lub nie daje Pan. Zależnie od tego, jak dana jednostka, której prawda jest podawana, reaguje na Pana i na tą prawdę. Więc Pan widzi, że ktoś zaniósł komuś prawdę, no i ten ktoś prawdę otrzymał i Pan się przygląda temu, który prawdę odebrał. Jaki jest Twój stosunek do tej prawdy? Jakie Ty masz motywy na przyjęcie tejże prawdy? I daje wzrost takiej osobie albo nie, zależnie od postawy serca takiej jednostki. Kolejna kwestia naszej mądrości, jeżeli ją mamy biblijnej. Organizację i porządek tego świata. Co nam podpowiada mądrość biblijna? Żeby nie brać udziału w żadnych partiach, związkach zawodowych, żadnych klubach, żadnych stowarzyszeniach, nie zrzeszać się, gdyż wszystkie te organizacje są częścią obecnego świata. Są skażone błędem, złym duchem. A jak wobec rządów? Powinniśmy być posłuszni rządom, dopóki to nie koliduje z naszym wyższym posłuszeństwem wobec Boga. Bóg oczekuje, żebyśmy byli poddani rządom tak długo, jak długo nie koliduje to z naszym posłuszeństwem Bogu. Najczęściej, na szczęście, nie koliduje. W części świata, w której my żyjemy, w cywilizowanych krajach, zwykle rządy uważają sprawy religijne za kwestie sumienia, osobiste sprawy obywatela, i nie wchodzą w tą sferę, zatem nie mamy tego dylematu. Ale w razie konfliktu należy odmówić posłuszeństwa wszystkiemu, każdemu i wszystkiemu. Bo prawo wyższe unieważnia prawo niższe. Prawo wyższe zawsze unieważnia prawo niższe. A posłuszeństwo Bogu jest prawem wyższym, najwyższym. I ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Mamy ten przypadek dziejów apostolskich, prawda, jak nauczeni w piśmie zabronili apostołom, chyba Janowi i Piotrowi, żeby głosili o Jezusie. Aresztowali ich, wychłostali i zabronili. No i wypuścili. Oni ich wypuścili, ci znowu poszli i głoszą o Jezusie. Więc oni znowu ich aresztowali i pytanie im zadają i mówią, czyż nie mówiliśmy wam, żebyście nie głosili? Więc on proste pytanie potem Piotr zada, prawda? Kogo należy bardziej słuchać, was czy Boga? Bóg mówi, żeby głosić. Wy mówicie, żeby nie głosić. No i w tym przypadku, cóż słusznie wniosek był, wyłączamy nasze posłuszeństwo wobec was, chociaż Bóg sobie życzy, żebyśmy byli posłuszni władzom, które są nad nami, ale jeżeli te władze oczekują czegoś, co koliduje z naszym posłuszeństwem z Bogiem, to musimy odmówić wam posłuszeństwa. Albo Mateusz 12:3-4. To może zajrzyjmy do Mateusza 12:3-4. Też pokazuje tą hierarchię, tą ważność. 12:3-4. To jest odpowiedź naszego Pana. To może właściwie będę czytał od początku, żeby zobaczyć sytuację. Czyli od 12 rozdziału, werset 1. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. Tak, pracują, zrywając te kłosy. I wtedy on im daje cytat, odpowiedź nasz Pan. Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Gdyby ktokolwiek inny zjadł te chleby pokładne poza kapłanami, padłby trupem na miejscu. A Dawid i jeszcze ci, którzy z nim byli, razem z nim pomagali mu w ucieczce, jedli chleby pokładne. Co Jezus tutaj chciał powiedzieć? Wyższe prawo zachowania życia. Dawid nie miał gdzie się schronić, ani gdzie zdobyć pożywienia, bo znalazł się z opatrzności pańskiej w takiej sytuacji, w której musiał się uciekać przed własnym synem i życie jego mogło być odebrane. Wszedł do świątyni i zjadł chleby pokładne. Było to, tak byli głodni. I Bóg nie wykonał na nim pomsty. Chociaż możemy się odwołać do Starego Zakonu i powiedzieć, że chleby pokładne może jeść kapłan, a ktokolwiek jadł inny chleby pokładne, to śmiercią umrze. No i tak by się stało. Gdyby on zjadł te chleby pokładne, mając inną możliwość. Bo wtedy by zjadł chleby pokładne jako lekceważenie boskiego prawa. To za lekceważenie boskiego prawa zmarłby tam przy tych chlebach pokładnych. A w tym przypadku nasz Pan chciał powiedzieć, wyższe prawo zachowania życia unieważniło niższe prawo, ceremonialne prawo zakonu. Czyli zobaczmy, jak Bóg potrafi nawet nie realizować swoich własnych słów, że umrze każdy, kto zje chleb pokładny, nie będąc kapłanem. I nasz Pan się sam na to powołał. W tym przypadku chciał powiedzieć również o uczniach. Ci uczniowie są ze mną w sabat, idziemy. Nie mamy czasu ani możliwości nic się nawet zjeść, prawda? Bo idziemy z miejsca do miejsca, nie wiem, albo ludzie nie chcą nam nas przyjąć, wszystko jedno od naszego, więc to jest dla nich jedyna forma, żeby się posilić, że te kłosy troszeczkę wzięli, teraz co, będziemy wyciągali przeciwko nim prawo sabatu? Że oni kłosy z ręką zdjęli, czyli co, że młócenie przeprowadzili? No oczywiście, można się tego przyczepić i powiedzieć, że naruszyli sabat. Nasz Pan wcale nie tłumaczył, że oni nie naruszyli sabatu. Pokazał rzecz jeszcze bardzo ważną, prawda, gdzie chleby pokładne były ewidentnie powiedziane, że śmiercią kto zje inny. Czyli dał tutaj im do myślenia. No i nam wszystkim, prawda? Prawo wyższe zawsze wyłącza prawo niższe. Jak karetka pogotowia jedzie na sygnale do ratowania życia, jakie przepisy ją obowiązują? Ograniczenie prędkości, czerwone światło, zakaz wjazdu? Nie, żadne. Ja widziałem kiedyś jakby wypadek przed naszym blokiem, że karetka jechała z góry i na rondzie nawet nie pojechała prosto tutaj, żeby zawrócić i wrócić pod nasz blok, tylko na rondzie podjechała od razu na naszą ulicę, czyli pod prąd. I się nie przyjmowali niczym, no oczywiście, bo to była najkrótsza droga do wypadku. Tam by jeszcze minutę im zajęło dłużej objechać, a ta minuta może mogła być bardzo cenna dla czyjegoś życia. Więc nawet ludzie światowi, prawda, jak oni organizują swoje własne życie, to mają tam hierarchię, jest, są prawa, przepisy, ale w pewne sytuacje wyłączają wszystkie przepisy. Jak chodzi o życie ludzkie, nie ma naruszenia przepisu. Żadnego. Nie ma takiego przepisu, którego naruszenie byłoby wtedy przestępstwem. Spraw obywatelskich, które my mamy jako obywatele, mieszkając w takim czy innym kraju, powinniśmy korzystać lub nie. Korzystać lub nie korzystać. Zależnie od ducha Pana, od mądrości, którą mamy w nas. Co by Pan oczekiwał? Przykład Pawła. Dzieje apostolskie 22-25. Pawła aresztowano, jak wiemy, on często był aresztowany i miał problemy z władzą. No i chciano Pawła ubiczować, prawda? Zobaczmy, Dzieje apostolskie 22-25. I wtedy Paweł sięgnął po swoje prawa obywatelskie, a gdy go skrępowano rzemieniami, żeby go przygotować do biczowania, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? Paweł uciekł się ze swoich praw obywatelskich, żeby uniknąć biczowania. Niektórzy chrześcijanie powiedzieliby, no niech by mnie biczowali jak najbardziej. Niektórzy sami biczują jeszcze. Myślą, że Bogu się to podoba. Zobaczmy, jaki brak mądrości. Śpią w trumnach, jedzą jakieś byle jakie pożywienie, często nawet już nieświeże, zepsute. Znają sobie ból i cierpienie, po czym ofiarują to ból i cierpienie Bogu. Nawet ksiądz tam przemówi: ofiarujmy Bogu nasze cierpienia. Robią w ten sposób z Boga tyrana. Tak jakby Bóg cieszył się, że my cierpimy. Cierpienie jest przez Boga dopuszczane i często nie możemy go uniknąć. Przez wiele ucisków musimy wejść do królestwa, ale cierpienie jest przez Boga dopuszczane dla ludu Bożego tylko po to, żeby było narzędziem kształtującym nasze charaktery. I Bogu nie chodzi o te cierpienia, że im bardziej my wycierpimy, to On ma większą z tego przyjemność. Tylko Jemu chodzi o to, żebyśmy przy pomocy tych cierpień rozwinęli charakter. Gdyby można było minimalnym cierpieniem rozwinąć nasz charakter, nasz Bóg by to zrobił. Gdyby można było bez cierpienia rozwinąć nasz charakter, nasz Bóg by to zrobił. Nie wybrałby metody z cierpieniem, gdyby była inna, ale nie ma. Przez wiele ucisków musimy wejść do królestwa. Charakteru nie można rozwinąć bez cierpień. I dlatego, że nie można, to one są obecne w życiu chrześcijanina. Ale ofiarowanie ich Bogu i mówienie, że Bóg tego oczekuje, no to jest herezja i bluźnierstwo. No ale ci, którzy nie mają prawdziwej mądrości, takie rzeczy mówią, mało tego, sami sobie zadają ból i cierpienie. I myślą, że Bogu się to bardzo podoba. On ma całe skrwawione plecy, pełne ran i jeszcze się bije następne razy. W stanie wojny nie powinniśmy brać udziału w walkach, ale w leczeniu ran jak najbardziej. To już jako dylemat, znowu jak jest wojna, to bracia poświęcenia nie mają problem. Wziąć karabin niż strzelać, czy też nie. No na szczęście nie mamy teraz takich dylematów, ale ze służbą wojskową w naszym kraju kiedyś dawno były, prawda, dawne problemy. Nawet tak młody brat jak Janek Ryl z Tychów miał okazję posiedzieć trochę za odmowę służby wojskowej. Nawet nie wiedziałem, że jeszcze go to złapało. Chociaż nie jest młodszy ode mnie. Wybory polityczne, często mamy wybory do sejmów, prawda, albo różne inne. Powinniśmy w tym brać udział? Nie. To jest porządek szatana, w którym nie ma sprawiedliwości, nigdy jej nie będzie. Poza tym nie mamy też prawa brać udziału w wyborach. Dlaczego? Nie jesteśmy obywatelami tego państwa. Ktoś powie, jak to? Przecież mamy polskie obywatelstwo. Na paszportach napisane, z tego powodu dzięki temu możemy po całej Unii jeździć bez granic. No tak, jesteśmy. Ale mówiąc z boskiego punktu widzenia, to jesteśmy obywatelami królestwa. I jako chrześcijanie tutaj się traktujemy my sami siebie jako pielgrzymi, przechodnie, którzy nie mają tutaj stałego miejsca zamieszkania. Wobec tego tak naprawdę z punktu widzenia poświęconego dziecka Bożego mnie nie powinno w ogóle interesować, kto w tym kraju rządzi. Ja to jestem tylko przechodniem, gościem. Ja dążam do królestwa, które mam tam u Pana, a tutaj tylko sobie przechodzę mimo woli. Więc oczywiście, jeżeli za odmowę brania udziału w wyborach politycznych groziłaby kara i więzienie, to lepiej pójść i wrzucić dowolną kartkę albo nieważne głosy oddać, żeby się nie narażać, bo nie ma sensu, prawda? Ale w sensie brania udziału, że ja idę, bo ja chcę lepszą władzę wybrać, prawda? To by znaczyło, że pokładam moje nadzieje we władzach tego świata, że ja będę udział w wyborach i my tutaj zmienimy na lepsze. My nie możemy takiej nadziei mieć, że my to zmienimy na lepsze, bo nie zmienimy. I jeżeli tylko władza nie zmusza, prawda, do tego, żeby brać udział w wyborach, lepiej pozostawić ich samym sobie. Bo skąd my wiemy, jaka władza jest potrzebna w boskim planie? Bóg może na przykład w kraju naszej Polsce woleć, żeby było PO albo PiS-u władzy. W zależności od tego, do czego ma to doprowadzić, prawda? Do jakiego zła i kiedy. A skąd ja to wiem? A my to my nie powinniśmy brać udziału, żeby sobie poprawiać warunki, bo my sobie nie poprawimy tutaj warunków. Ale brat Johnson pisze, gdyby to było głosowanie, jakieś wybory osiedlowe i trzeba zrobić przedszkole i trzeba zależy, to, czy mieszkańcy są w przedszkole, albo żeby im chodnik zrobili, albo drogę wybudowali, to w takich wyborach mówi, że należy pójść i oddać swój głos tutaj dla tych, bo to nie jest ta wielka polityka, tu nie ma szatana jako władzę tego świata. Jeżeli możemy sobie dojazd zrobić do pola, którego nie mamy i trzeba oddać głos, czy my chcemy, albo na przykład kanalizację, prawda, robią i teraz, no mieszkańcy, chcecie kanalizację, czy nie, no to spotkanie będzie, no i się zapisuje, ile się zapiszecie, no to będziemy robić, jak będzie odpowiednia ilość chętnych, no to wiadomo, że to takie sprawy codziennego życia, tak jak kupujemy sobie ubranie, jedzenie, sami sobie też robimy chodniki, no to jak mamy do naszej posesji coś, mogą nam poprawić, to nie poprawią, to nie jest coś, co byłoby niewłaściwe. Nie powinniśmy zabiegać o aprobatę tych, którzy są w sprzeczności z boskim prawem, a są zgodni z szatańskim prawem. Bo ich aprobata jest niepożądana, niepotrzebna nam. A korzyści złudne. Korzyści złudne. Jakub 4,4. Nie wiecie, że przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przeto ktokolwiek chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Zatem obecny świat, jak to mówi brat Roberts, angielski, że ten świat to nie jest jego świat. Że on tutaj z nimi nie czuje żadnej jedności. Kolejny punkt, na jaki chciałbym uwagę zwrócić, to kwestie majątkowe. Nie powinniśmy gonić za majątkiem, bo są liczne tego pułapki. Pierwszy Tymoteusz 6,10 znamy, ale przypomnę. Myślę, że pomimo tego, że bracia znają prawdę, to bardzo często jednak te sprawy majątkowe odgrywają zbyt dużą rolę. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, tej miłości do pieniędzy, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak Biblia mówi o zamiłowaniu. Prawdziwa mądrość nam podpowiada, że zdobycie dużych pieniędzy, tak, czyli bycie bogatym według wzorców tego świata, jest bardzo trudne i czasochłonne. To każdy przyzna, nawet człowiek tego świata. Niełatwo zarobić miliony. Jest trudne i czasochłonne. Utrzymanie tych milionów, nawet jak je zdobędziemy, jest niepewne. W najlepszym razie wystarczą nam one do końca tego życia, potem i tak je utracimy z chwilą śmierci. Często nawet tracimy te miliony przed śmiercią. A jak je tracimy, to z tego powodu cierpimy. Ludzie, niektórzy popełniają samobójstwa z powodu ogromnych strat finansowych, jakie ponieśli w wyniku upadków banków, albo giełd, albo czego tam jeszcze. Kolejny element, który może być dziwnym, powszechne niezadowolenie bogaczy. Ci, którzy mają te majątki, te duże pieniądze, wcale nie są szczęśliwi. Są niezadowoleni. Im więcej mają, tym mniej się by wydają być szczęśliwi. Pan Marek kiedyś cytował wyniki angielskich badań w Anglii przeprowadzone na różnych grupach społecznych, zawodowych, co do odczucia szczęścia w życiu. I okazało się, że najmniej szczęśliwi własnym swoim zdaniu w życiu byli menadżerowie wielkich różnych firm, którzy mają ogromne pieniądze. Zarabiają, na nasze warunki, to można powiedzieć, zarabiają 100, 200 czy 300 tysięcy miesięcznie. I są oni w swojej własnej ocenie są najmniej zadowoleni z życia. A gdzie byli ludzie w swojej własnej ocenie najbardziej szczęśliwi, zadowoleni z życia? Ci najbardziej prości. Ci, którzy czasami brakowało do pierwszego. I oni własnej swoim opinii, to nikt nie mógł, po prostu badanie byli, zadawano im pytania i żeby odpowiadali na te pytania, co do ich stosunku do życia, zadowolenia, spełnienia się w życiu i tak dalej. Tam był największy procent ludzi szczęśliwych i zadowolonych. Większość z tych, którzy o majątek zabiega, nigdy go nie zdobywa. To kiedyś pamiętam, bardzo na to też uwagę zwrócił, prawda? Żebyśmy brali przykład z ludzi tego świata. Większość ludzi tego świata nie zdobywa majątków, które by chciało zdobyć. Jakich pieniędzy? Bo prawie wszyscy dążą do tych pieniędzy. No i jak spójrzmy wokół naszych sąsiadów i ludzi, to większość z nich jest takimi bogaczami, jakimi chcieliby być? Nie jest. A ile ich to kosztuje? jakie rozczarowania, ciągle narzekania z tego powodu i ciągle pogoń za czymś, czego nigdy nie osiągną. A jak osiągną, często to się kończy, to co jeszcze nie są zadowoleni, często kończy to się źle. Ludzie, ludzie żyją w takim zafałszowanym świecie. W telewizji ci bogacze występują, często pokazują ich pięknie wystrojonych, z limuzyny podjeżdżają, oni wysiadają, idą na jakieś, nie wiem, konferencje, spotkania, towarzyskie, kolacje. No i się zdaje bajkowe życie. No ale bardzo często o tych samych ludziach również potem pokazują ich piąty rozwód, piąte małżeństwo, narkotyki, które przeżywają, tak? Dzieci, Julia Roberts, aktorka, kiedyś w wywiadzie, to nie wiem, to jest chyba jakieś błąd musiała pomyśleć, prawda? Była w ciąży i powiedziała, że jest w ciąży, ale to nie jest jej dziecko. Mężczyzna się może wyprzeć, ale jak kobieta się może wyprzeć, to nie wiem. No, więc już nawet nie wie, kto jest ojcem, nawet nie wie, kto jest matką, chociaż nosi dziecko, więc już jakieś takie, to jest jakby ten świat zbadać, tych ludzi sławnych i bogatych, tych różnych aktorów i tych różnych przemysłowców, tych właśnie, którzy tacy zawsze są pokazywani w telewizji jako ci bogaci, prawda? I sławni, i słynni, i bogaci, to jak się przyjdzie królestwo, to dopiero wyjdzie ich straszny stan. Bo ci ludzie w swoich charakterach to są zerami. Ile oni będą mieli problemów w naprawianiu tych charakterów, które niszczą sami sobie w tym życiu, właśnie goniąc za tym ułudą i zdobywając, bo oni kłacą tymi szczęśliwcami, którzy zdobywają sławę i pieniądze, ale jakie następuje niszczenie człowieka. Poza tym majątek rodzi nieszczere przyjaźnie i nieszczere komplementy. Dlatego najlepiej jest jak, co mówi Biblia, poprzestawać na tym, co mamy. Jakże trudno nam się na to z tym pogodzić, prawda? I nie zabiegać usilnie o zdobycie więcej. Jeśli jednak ktoś coś więcej przychodzi bez naszego gonienia za tym, tak, bez oddawania się pogoni za tymże bogactwem, należy to przyjąć. Z oceną jako dodatkowe błogosławieństwo od Pana. Bo wcale Pan nie powiedział, że każdy z nas będzie miał tylko chleb i wodę. Obiecuje swojemu ludowi chleb i wodę, że z głodu nie umrzemy, ale nie obiecuje, że to będzie tylko i wyłącznie to. Wielu z nas ma więcej niż chleb i wodę. Bóg najczęściej nie daje swojemu ludowi bogactw, bo wie, że to nie jest dla nas najlepsze. Ale często mamy i tak bardzo dużo. Jeżeli jest to dodatkowe błogosławieństwo od Pana, to bardzo dobrze. Przyjmujmy to z oceną, wdzięcznością i mądrze, znowu mądrość, mądrze tym szafujmy dla dobrych rzeczy, ale bardzo często mamy też dużo, tylko nie w wyniku pańskich dodatkowych błogosławieństw, ale naszych usilnych zabiegów, kosztem naszego poświęcenia. No i jeżeli to jest tak, to wtedy jest to przykre, prawda? Bo wtedy na tym tracimy. Zajrzyjmy do Łukasza 16,9. On też mówi coś o bogactwach tego świata. Łukasz 16,9. O tak zwanej mamonie niesprawiedliwości. A ja wam powiadam, że zyskujcie sobie przyjaciół i Biblia chyba Gdańska mówi, róbcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości. Szkoda, że nie wziąłem Biblii Gdańskiej. Ma ktoś Biblię Gdańską? Siostra Józia zwykle ma, ale dzisiaj nie ma. To nieważne, bo tak właśnie patrzyłem nawet w domu, bo ja jeszcze teraz sam nie używam Biblii Gdańskiej. I tak jest ta Biblia Gdańska, to chętnie, bo wiem, że tam jest takie tłumaczenie jakieś troszeczkę inne niż w nowym przekładzie. I na razie przeczytam nowy przekład, zaraz dostaniemy Biblię Gdańską. Nowy przekład mówi, a ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Dziękuję. I teraz zobaczmy, co mówi Łukasz 16,9 według przekładu gdańskiego. Czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. No to właśnie, to jest w jednym momencie jest lepszy przekład gdański, a w drugim momencie jest przekład nowy lepszy. Zaraz powiemy, ale w sumie ogólnie gdański jest lepszy w całości, bo problem przekładu nowego jest poważniejszy. Czytam gdański w takim razie raz jeszcze. Czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Błędem tłumaczenia gdańskiego jest tylko czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości. Bo tutaj można zrozumieć, jak to czyni sobie. Wiemy, mamona niesprawiedliwości to rzeczy tego świata, to bogactwo i rzeczy z tym związane, prawda? Czyli ta pozycja, jaką możemy mieć, nie tylko chodzi o pieniądze, pieniądze głównie, ale też na przykład nasza pozycja, jaką sobie zajmujemy w świecie. I tą pozycję w świecie możemy też wykorzystywać dla różnych celów. Więc jak tu mam powiedzieć, żeby sobie czynić przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, to bez, ktoś może odebrać, że trzeba no, jak najwięcej tych pieniędzy, nie? Z mamony niesprawiedliwości. I tu przykład no, wydaje lepiej. Porównajmy. Zyskujcie sobie przyjaciół, albo czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Inna myśl, prawda? Bo jeżeli robimy sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, to znaczy, że te pieniądze, ta pozycja to są moi przyjaciele. No to ja sobie, nie, z nimi dobrze żyję, jak najwięcej zdobywam jednego i drugiego. A jak przykład nowy mówi, że mamy robić sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, to przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Tu jest właściwa myśl. Nasz Pan powiedział, żeby rzeczy tego świata używać jako narzędzia, przy pomocy których robimy sobie przyjaciół. Pojawia się pytanie, z kogo robimy sobie przyjaciół? Kto ma być tymi przyjaciółmi, których sobie robimy przy pomocy naszych pieniędzy, przy pomocy naszej pozycji, jaką mamy w tymże świecie, przy pomocy naszych samochodów, mieszkań, ubrań? Oczywiście tymi przyjaciółmi jest Bóg i Jezus. O to chodziło naszemu Panu. Czyli On mówi, tak obracajcie rzeczami tego świata, doczesnymi wartościami, które macie, żebyście sobie przyjaciół zrobili ze mnie i z Boga. I teraz ciągniemy dalej. Aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. I tu jest myśl właściwa. Aby gdy ustaniecie. Czyli o co chodzi? Gdy umrzecie. Gdy się skończy wasze życie, w czasie którego ja wam radzę, żebyście przy pomocy mamony, niesprawiedliwości, tych rzeczy tego świata, które są tutaj w tym niesprawiedliwym, one są pewnie niesprawiedliwość, dlatego że są w niesprawiedliwym świecie, prawda, połączone w tym złym świecie, jakim żyjecie, ale ja sobie przy pomocy tych rzeczy zrobicie przyjaciół ze mnie i z Boga, to po waszej śmierci czeka was życie wieczne. Za wierność w dobrym szafowaniu, w dobrym używaniu tego, co mieliście w tym niesprawiedliwym świecie do dyspozycji swojej. A przykład nowy niestety mówi, aby się, gdy się skończą, no i właśnie, kto się skończą? Skończy. Aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Pojawia się pytanie, skończy co? Prawdopodobnie przekład nowy sugeruje ta mamona niesprawiedliwości, prawda? Nie, że się skończy właśnie. Gdy ustaniecie, gdy się skończy wasze życie. Także tutaj obydwa przykłady nie są najlepsze, a więc idealne tłumaczenie tego wersetu powinno brzmieć. Przypójdę do Gdańskiego, bo on jest bliżej. Czyńcie sobie przyjaciół, nawias, z Boga i Jezusa, przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Nawias, przez właściwe ich używanie. Przez właściwe używanie pieniędzy, domu, samochodów, pozycji, jaką macie, tak, żeby się to podobało przyjaciołom, Bogu i Jezusowi, żebyście sobie mieli przyjaciół z nich dzięki temu. Aby gdy ustaniecie, nawias, umrzecie, zakończycie swoje życie, już nie będziecie mogli żadnych sobie przyjaciół zrobić, przyjęli was do wiecznych przybytków. Nawias, udzielili wam życia wiecznego w takiej czy innej klasie ludu Bożego. Taka jest prawdziwa myśl tego wersetu. I to nasz Pan powiedział. Czyli znowu, prawda, w jednym miejscu mówi nam, żebyśmy poprzestawali apostoł, prawda, na tym, co mamy. Nasz Pan w innym miejscu nam powie osobiście, szukajcie najpierw tak, królestwa i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy, i te inne, to ma na myśli znowu sprawy doczesne, majątkowe nasze, będą wam przydane. To znaczy, będą wam udzielone w stopniu, jaki ja w swojej opatrzności uznam za dla was wystarczający. No i mamy tutaj ten werset o tych czynieniu sobie przyjaciół z Boga i naszego Pana przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Kolejny punkt mądrości. Wydłużamy troszeczkę wykład, bo nasze drugie zebranie będzie krótsze. Mówiłem, że się rozgadam i się rozgadałem. Obiecałem i gadam. Punkt kolejny to nasza praca zawodowa. Nie powinniśmy traktować naszej pracy zawodowej jako powołania, ale jako konieczność do zaspokojenia naszych potrzeb, naszej rodziny, odłożenia pewnej kwoty na nagłe potrzeby, które mogą wystąpić. Dobrze jest mieć, to cudzy też radzą znowu mądrość, bo wiadomo, że jeżeli ktoś żyje tylko od złotówki do złotówki, no to w razie choroby nie ma czym za co kupić lekarstwa, bo ma tylko złotówkę na chleb i jak kupi ten chleb dzisiaj, to już jest bez grosza. Jak zachoruje jutro, nie ma na lekarstwo. Powinniśmy tak spróbować, żeby jakaś taka właśnie pewna kwota była na nagłe, nieoczekiwane wypadki. Oczywiście taka kwota sensowna, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby mieć milion odłożone na tą chorobę. Karierę zawodową należy pozostawić temu światu. Punkt kolejny, rozrywki tego życia. Korzystać, nie korzystać z rozrywek takiej jak ludzie tego świata? Na pewno z grzesznych nie. A z niegrzesznych możemy korzystać czy nie? Jak najbardziej, ale... Amen. powinniśmy korzystać w sposób znowu mądry. Mądrość nam podpowiada. Brat Olson to bardzo ładnie powiedział kiedyś. Tylko potem w praktyce każdy z nas musi to umieć zastosować. Z różnych rozrywek, oczywiście niegrzesznych, rozumiemy, że niegrzeszne rozrywki mamy tylko na myśli, z różnych rozrywek tego świata możemy korzystać w stopniu, w którym jest to pomocne dla naszego poświęconego życia. I w innym miejscu napisał, powinniśmy korzystać tak, żeby te rozrywki uczynić sługami sprawiedliwości. Czyli tam nic na jedno wychodzi. I jeżeli potrzebujemy jakiegoś relaksu, bo człowiek nie może cały czas być skupiony na pracy, pracy i pracy, bo tak nas Bóg dał nam ileś godzin snu każdego dnia, a nawet między ranem a wieczorem też nie możemy jak wół pracować i tylko spać i od rana potem i pracujemy i szczególnie jak ktoś ma tą samą pracę monotonną, to tego umysł nie wytrzymuje. Wobec tego niezbędne odprężenie jest nam potrzebne. Wobec tego to różne niegrzeszne rozrywki można z nich korzystać, żeby dać swemu ciału takie odprężenie, oderwanie się od codziennej pracy, żeby po tym odprężeniu, po tej rozrywce znowu się chciało pracować i żeby organizm mógł. Innymi słowy, człowiek, który będzie pracował od 8 rano do 8 wieczorem przez 2 miesiące, na przykład, albo szczególnie jakby duże, powiedzmy przez rok nawet, nie zrobi tak dużo i tak dobrze tej pracy, którą wykonuje, jak człowiek, który będzie pracował od 8 do 4, a między 4 a 20 będzie odpoczywał. Taki czy inny sposób. Czy on pójdzie na spacer, czy sobie trochę muzyki posłucha, czy sobie poczyta nawet książkę taką luźniejszą. Zależy, co kogo relaksuje. To nie ma tak, że to jest grzeszne. Słuchanie muzyki to jest grzeszne. Oglądanie filmów w telewizji to jest grzeszne. Nie jest grzeszne. Można sobie obejrzeć film w telewizji, jeżeli mnie to daje odpowiednią rozrywkę, jeżeli on mnie nie deprawuje, ten film, nawet jeżeli ten film załóżmy pokazuje jakąś zbrodnię. Bardzo często filmy pokazują zbrodnie w świetle takim piętnującym. Może to być nawet nie, ukaranie zła. Ja lubiłem zawsze Zorro oglądać. Zorro zawsze karał przestępców, prawda? Janosik też lubiłem Janosika, prawda? Więc bo tam było zło. Jeżeli mamy nawet zło pokazane i to zło jest następnie napiętnowane i ukarane, to efekt takiego czegoś jest korzystny dla dziecka na przykład, bo on widzi, że zło jest niewłaściwe. Prowadzi do złego, do napiętnowania, czyli lepiej tą drogą nie iść, bo zawsze. Najgorsze są takie filmy, które propagują, prawda? No ale i są też takie, albo takie głupawe w ogóle, jakieś takie nieziemskie, science fiction, prawda? Gdzie tam potwory jakieś się pojawiają, człowiek się przeistacza, jakieś monstrum, to tak, ale to można powiedzieć, że trudno komuś wyznaczyć. Na pewno nie powinniśmy korzystać z rozrywek, które mają zły wpływ na nas. A to nawet świat często pisze, prawda? Niektórzy nawet mają wątpliwości, czy Harry Potter ma dobry wpływ na ludzi, prawda? Na młodzież, nie, czy nie, czy też nie. No zależy, jak się do tego Harry'ego Pottera podejdzie, prawda? Czy traktujesz jako bajkę, czy też jako, nie wiem, może mądrość, jak prowadzić swoje życie. No i na koniec parę przykładów braku mądrości religijnej z powodu błędnej wiedzy, bo to były takie te przykłady, można powiedzieć, życia naszego świeckiego, a na polu religijnym. Jak mamy pewną błędną wiedzę, pamiętamy, że wiedza to pierwszy i najważniejszy element mądrości. Jak nie mamy właściwej wiedzy, to cała nasza wiara i nadzieja, jeżeli są obecne, i tak nie dadzą nam mądrości. Będziemy głupimi. Na przykład, możemy mieć fałszywą wiedzę, fałszywą, czyli błąd, na temat zbawienia, że ona jest przez przynależność do takiego czy innego kościoła, a nie na podstawie rozwinięcia charakteru podobnego do Chrystusa. Bo tak mówi Biblia, prawda? Jeżeli mamy mądrość, że to jest sposób osiągnięcia zbawienia, rozwinięcia charakteru, no to wierzymy w to, mamy nadzieję na to, że osiągniemy zbawienie i w tym kierunku działamy. Jeżeli mamy fałszywą wiedzę, że przynależność, i że do tej przynależności, do tej fałszywej wiedzy damy wiarę, że to jest wiedza prawdziwa i potem jeszcze nadzieję, że zbawienie uzyskano w ten sposób, co będzie efektem? Konsekwencje? O, posłużę się cytatem. Tam będzie płacz i zrzucanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. Bo przynależność, ani żadna inna forma, ani uczynki, które byśmy mogli czynić, nie są prawdziwą wiedzą do osiągnięcia zbawienia. Są błędem na ten temat. Jeżeli ktoś w swojej mądrości ma taką wiedzę, nie jest mądry. Nie ma mądrości biblijnej. Ma mądrość tego świata, szatańską, która go zaprowadzi na manowce. Ale weźmy inną rzecz. Fałszywa wiedza, błąd, którą wielu chrześcijan wyznaje, że wciąż jest otwarte wysokie powołanie. Wielu ludzi w to wierzy. Jeśli do tego doda wiarę, że to jest prawda na ten temat, że Bóg wciąż zaprasza do malutkiego statka. I jeżeli do tego dołączy nadzieję, Tak? Kolejny element mądrości, że w ten sposób uzyska zbawienie, i to w tej klasie malutkiego statka. To jaki będzie efekt? Znowu cytat biblijny. Potem przyszły one drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam po zamknięciu drzwi. A on odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Ci, którzy przychodzili po zamknięciu drzwi, zostali odprawieni z kwitkiem. Nie znam was jako członków malutkiego statka. Idźcie tam sobie gdzieś indziej. Może należycie do czegoś innego, ale w malutkim statku to dla was ja miejsca tutaj nie mam. Drzwi są zamknięte. Ci, którzy upierają się przy wysokim powołaniu, tracą nawet powołanie to, które w danym momencie jest otwarte. Czyli ci, którzy upierali się, że są, że nowe wysokie powołanie jest dla nich otwarte przed rokiem 54, tracili udział w klasie młodocianych godnych. Ci, którzy dzisiaj upierają się, że wysokie powołanie jest dla nich otwarte, tracą udział w klasie obozu Epifanii. Jest to pokazane w typie w Moabitach i Ammonitach, którzy weszli do zgromadzenia pańskiego dopiero po 10 pokoleniu, czyli po uzyskaniu przez ludzkość doskonałości w czasie wieku tysiąclecia. 10 ludzka doskonałość. Czyli ci, którzy aspirują do wyższych klas niż te, do których Bóg naprawdę zaprasza, tracą wejście do tych klas, które są otwarte. Z tego powodu, że chcą wejść do klasy, do której Bóg wejście już zamknął. Błąd. I odpowiednia niemądrość z tym błędem związana. Bo ludzie często mają wiarę i nadzieję w błąd. I wydają się sobie mądrzy. No bo wszystkie elementy są, mają pewną wiedzę, do tego dodają wiarę i nadzieję, no ale ta wiedza jest błędna. No i cała mądrość się ich wywala. Albo na przykład fałszywa wiedza, błąd na temat odkupienia, jak to przebiega. Niektórzy pewnie dla ułatwienia sobie samemu życia uważają, że tak właściwie to wszystko robi za nas Bóg, który jest tak dobry, że zbawi każdego, wystarczy tylko być. Czyli odwrotnie, uważają odwrotnie niż u Pawła z Filipensów 2:12, który stwierdza, żeby z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawować. Rola Boga oczywiście jest bardzo, bardzo wielka. Jest największa, bez niej nie byłoby naszego zbawienia. Ale trzeba powiedzieć, że rola Boga polega tylko i aż na daniu nam szansy skorzystania z lekcji doświadczeń ze złem. Na czym polega ta szansa? Bóg zapewnił, przewidział w swoim planie odkupienie w Jezusie i postawienie nas na indywidualnej próbie. Każdego członka rodzaju ludzkiego. Lud Boży stawia na takiej próbie już w tym życiu. Świat ludzkości postawi na takiej próbie w tysiącleciu. Żeby dokonali lepszego wyboru niż Adam. I to jest rola Boga. No ogromna, bo bez tego nic byśmy nie zrobili. Ale niektórzy tak przesadzają w tej ogromnej roli Boga, że uważają, że wystarczy być, istnieć, żyć, a Bóg, Jezus nas zbawił. No, tak się nie stanie. Z bojaźnią i zdrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Wykorzystujcie to, co Bóg poprzez Jezusa przygotował, tą szansę, którą dał. Bez tej szansy moglibyście sobie z wielką bojaźnią i zdrżeniem zbawienie sprawować i nic by wam z tego nie wyszło. To oczywiście prawda. Ale pomimo tej szansy trzeba bardzo, bardzo się starać, żeby z niej skorzystać. Bo to jest szansa do wykorzystania. Jeżeli ktoś ma fałszywą wiedzę, że tak Bóg bardzo wszystko zrobi i do tego doda wiarę i nadzieję, no to konsekwencją niestety będzie aż która śmierć. Jeżeli to będzie sam na próbie do życia i tak będzie właśnie swojej niby mądrości używał, taka będzie konsekwencją. Skoro wiedza plus wiara, plus nadzieja daje nam mądrość, tak? Trzy elementy. Wiedza, wiara, nadzieja daje nam mądrość. To można sobie wyobrazić sytuację, w których problemem jest nie tyle brak wiedzy, bo do tej pory pokazywałem, że brak wiedzy. Błąd ktoś ma i potem do tego błędu dodaje wiarę i nadzieję i też jest niemądry. Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której będzie wiedza, ale nie będzie wiary albo nadziei. To są rzadsze przypadki, prawda? Bo zwykle brakuje wiedzy odpowiedniej. Jesteśmy w błędzie, do tego błędu dodajemy wiarę i nadzieję i nic nam z tego nie wychodzi. Ale może być sytuacja, w których problemem nie będzie brak wiedzy, co brak wiary lub nadziei. Na przykład właśnie wracam znowu do tych braci, którzy wiedzą, że Brad Johnson uczył o tym, iż nie ma wysokiego powołania. Bo to było ogłoszone. sługa Boży, prawda, Bóg poprzez brata Johnsona ogłosił swemu ludowi, nie tylko ludowi epifanicznemu, bratu Johnsonowi i tym, którzy go lubią, tylko ogłosił całemu swemu ludowi informację i dał dowody w liczbie aż 80, że wysokie powołanie się skończyło. No i co? To nie zostało ogłoszone przez brata Johnsona wszem i wobec? Zostało. Niektórym się to nie podobało. Czyli zauważmy, ci, którym to się nie podobało, mieli wiedzę na temat, czy nie mieli wiedzy? No mieli. Wiedzę mieli. Zapoznali się z argumentami brata Johnsona i mówią, to nieprawda. My to odrzucamy. Czyli widzimy, że co? Nie mają wiary. Widzimy jak? Kolejny element. Mają wiedzę, ale nie mają wiary, że to jest wiedza prawdziwa do danego przypadku. I z tego powodu, że nie mają wiary, nie posiadają mądrości. Z tego powodu tracą bardzo, bardzo wiele. A teraz spróbujmy sobie znaleźć przypadek braku nadziei. Tak? Czyli mamy wiedzę na dany temat, mamy nawet wiarę, że to jest wiedza odpowiednia do danego przypadku, ale nie mamy nadziei. To sam długo myślałem nad takim przypadkiem, jak to taki przypadek znaleźć, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że jest to bardzo, bardzo rzadki przypadek, to jednak może być. I dobrą ilustracją takiego kogoś jest ktoś, kto wie, czyli ma wiedzę, że Bóg przebacza pokutującemu. Każdy chyba wie, że jak się pokutuje, to Bóg przebacza. Taką wiedzę w Biblii mamy, prawda? Pokutujcie się, a zgodzone będą wasze grzechy. No w ogóle mawia, że Bóg tam nie złamany czciny nie dołamie, nie truł tego lnu trącego, nie dogasi i tak dalej. Mamy różne zachęty w Biblii, które mówią wyraźnie, że jak się pokutuje, do Boga przychodzi, to Bóg przebacza. Czyli mamy taki ktoś posiada wiedzę. Mało tego, wierzy, że to jest prawda, że Bóg przebacza temu, kto pokutuje. On w to wierzy. Nie ma to do tego wątpliwości, ale brakuje ma mu czasami nadziei, że dotyczy to jego przypadku. Dlaczego mu brakuje nadziei? Bo jemu się wydaje, że on popełnił taki grzech wielki, że już nie można go przebaczyć. I czasami się tak komuś może znaleźć. I wtedy jest to przypadek, że ktoś wie, że Bóg przebacza po pokucie, nawet wierzy, że to jest prawda, że jak się pokutuje, to Bóg przebacza, ale z jakiegoś powodu uważa, że jego grzech jest tak wielki, tak ogromny, że jego to... to nie dla niego. Prawda? Czyli nie ma nadziei na to, że przy pomocy tej wiedzy i wiary w tą wiedzę może coś dla siebie zyskać. Bo szatan działa na jego umysł, żeby go tak bardzo zdołować, żeby on właśnie nie poszedł tą drogą pokuty, bo jeszcze się nawróci do Boga i uzyska przebaczenie i będzie zbawiony. Więc szatan oddziałuje czasami na umysły niektórych w ten sposób, że zgrzeszyłeś tak bardzo, że bardziej się już nie da. Twój przypadek wymyka się ze wszystkich. To prawda, że Bóg przebacza i przebacza temu i tamtemu, jak pokutują, to wszystko prawda, ale ty przekroczyłeś wszelkie granice. I jeżeli ktoś, mając tą wiedzę i wiarę w tą wiedzę, nie ma nadziei, że to na przykład dotyczy jego przypadku z powodu zbyt wielkiego grzechu, jakiego się dopuścił, to też brakuje mu prawdziwej mądrości. Czyli można sobie wyobrazić, że w mądrości może brakować dowolnego z tych trzech elementów. Chociaż prawda jest taka, że najczęściej w tej mądrości brakuje odpowiedniej wiedzy. Jest błąd zamiast prawdy. A potem wiara i nadzieja występują, ale że ta wiara, nadzieja są dołączone do błędu, cała mądrość nie istnieje. Jest jednak jest niemądrością. I na koniec chciałbym dać cytat z przypowieści 3 od 13 do 18 na temat mądrości. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro. I zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. To były przypowieści 3 od 13 do 18. I tak mój temat o mądrości wydłużony. Nie wiedziałem, że godzina 45. Na konwencji już dawno by mnie przewodniczący przegonił, albo zrezygnowałby z przerwy i z następnego wykładu, prawda? Ja bym mówił za dwóch braci i za przerwę jeszcze. Mówiliśmy, ale to było na życzenie, że tak powiem, w związku z tym, że nasze drugie zebranie pewnie będzie o wiele, wiele krótsze. Mówiliśmy o mądrości, czym ona jest. Przypomnę na koniec, że mądrość to połączenie wiedzy, wiary i nadziei. Wszystkie trzy elementy są niezbędne, najważniejsza jest wiedza i tej nam często brakuje. Zatem studiujmy Słowo i literaturę prawdy, żeby mieć pierwszy, najważniejszy składnik mądrości, bez którego późniejsza wiara i nadzieja nie dadzą nam niczego, ponieważ będziemy mieli wiarę i nadzieję w błędną rzecz. I to nie doprowadzi do żadnego pożądanego skutku. Bądźmy zatem mądrzy mądrością biblijną. Niech Pan pobłogosławi nasze rozważania. Dziękuję za uwagę.